Świat, Europa i Polska. Geopolityka i jej znaczenie to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych. A naszymi rozmówcami są redaktorzy portalu Nowy Ład, pan Damian Adamus i pan Kacper Kita. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jesteśmy po pierwszej części telewizyjnej naszego programu. Wiele wątków poruszyliśmy, skupiliśmy się bardzo mocno na tej geopolityce szeroko rozumianej, czyli na tych relacjach, które obserwujemy dzisiaj na świecie. I chciałbym, żebyśmy też zrobili pewne takie resume dla tych wszystkich, którzy nie uczestniczyli w tej pierwszej części. A mianowicie najpierw chciałbym zapytać o tego, no cały czas jeszcze, tak jak żeśmy mówili, chyba największego gracza na tym rynku międzynarodowym i na tej arenie międzynarodowej, czyli Stany Zjednoczone. W jakim teraz stanie są Stany Zjednoczone?
Myślę, że tym podstawowym stanem współczesnej Ameryki jest głęboka polaryzacja i podział. Tak jak znamy to z Polski, tak w Stanach jest nie mniejsza temperatura gorącego bardzo sporu między takimi politycznymi plemionami, jak to się mówi, między z jednej strony ludźmi, którzy są przywiązani do takiej tradycyjnej wizji Ameryki. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są krajem, w którym ciągle stosunkowo dużo ludzi chodzi do kościoła, jest katolikami czy innymi chrześcijanami. A z drugiej strony mamy tych ludzi, którzy są przeciwnie, często kulturowo, tożsamościowo w głębokiej kontrze wobec tej tradycyjnej Ameryki, Ameryki stworzonej przez europejskich osadników na bazie właśnie chrześcijańskiej kultury. I dzisiaj widzimy bardzo głębokie spory, z jednej strony kulturowe, dotyczące tych kwestii, które znamy często z Polski, ale też mające swoją amerykańską specyfikę polegającą na tym, że w Stanach mamy bardzo duże kompetencje władz stanowych i ze względu na to, że mamy Stany wyraziście, upraszczając, prawicowe i wyraziście lewicowe, tak często również prawodawstwo między poszczególnymi Stanami bardzo wyraźnie się różni. Mamy Stany takie jak na przykład Floryda, gdzie mamy kolejne prawodawstwo na przykład ograniczające tak zwaną aborcję, czy bardzo mocno ograniczające możliwość ideologicznej indoktrynacji, czy w szkołach, czy na uczelniach, czy w miejscach pracy, właśnie w imię ochrony tych tradycyjnych wartości i wolności słowa. Z drugiej strony mamy Stany takie jak Kalifornia, gdzie te postępy lewicowej rewolucji też są w drugą stronę bardzo widoczne. W jednym stanie będziemy mieli ochronę życia nienarodzonego posuniętą znacznie dalej niż w Polsce. Mówi się czasem w Polsce, że Polska jest jakimś wyjątkiem na mapie świata zachodniego, w którym mamy ochronę życia nienarodzonego, albo że to może iść tylko w jednym kierunku. To nie jest prawda. Jak popatrzymy sobie na Stany Zjednoczone, no to przecież niecałe 2 lata temu mieliśmy wyrok Sądu Najwyższego, który wywalił na śmietnik historii uznanie tak zwanej aborcji za prawo konstytucyjne. Przeciwnie, teraz poszczególne stany mogą o tym decydować i w takim Teksasie, który przecież jest stanem bardzo bogatym, jest to, gdyby to było osobne państwo, byłby to 9. najbogatszy kraj świata, też miejsce ludne, około 30 milionów mieszkańców, więc takie średnio duże państwa europejskie i miejsce bardzo bogate. Ochrona życia nienarodzonego jest praktycznie pełna, jedyne w sytuacjach zagrożenia życia matki mamy możliwość tak zwanej aborcji, a lekarzom, którzy by te przepisy łamali, grozi normalnie więzienie. A z drugiej strony mamy spory obok tych kulturowych, dotyczących właśnie edukacji, tego czego dzieci mają być uczone w szkołach, tożsamości, kultury, mamy też bardzo mocne spory o imigrację, o to, czy Ameryka powinna cały czas być otwarta na dziesiątki milionów ludzi, które starają się do Ameryki dotrzeć. Mamy ogromny problem z nielegalną imigracją przez granicę z Meksykiem. W tej chwili do Polski nawet docierają informacje o kolejnych sporach między właśnie rządem federalnym z jednej strony, a rządem stanu Teksas z drugiej o to, co robić z granicą z Meksykiem, gdzie rząd stanu Teksas chce wyraźnie bronić tej granicy przed napływem imigrantów, a rząd federalny rządzony przez demokratów, przez lewicę, idzie w dokładnie przeciwnym kierunku, wręcz nakazując policjantom przecinanie zasieków budowanych przez władze stanowe. I ta temperatura sporu jest bardzo wysoka i widzimy tutaj, że prawdopodobnie po raz kolejny w listopadzie będziemy mieli wybory prezydenckie, w których rozstrzygnięcie będzie o włos. Tak jak w 2016 roku Donald Trump wygrał o kilkadziesiąt tysięcy głosów, tak w 2020 Joe Biden wygrał o kilkadziesiąt tysięcy głosów i dziś znów Trump w tej chwili w sondażach prowadzi, ale prawdopodobnie znów to rozstrzygnięcie będzie minimalne. Więc temperatura sporu i głębokość tych kwestii fundamentalnych, co to znaczy być Amerykaninem, czym powinna być Ameryka, jaka powinna być kultura, przestrzeń publiczna, jak powinna wyglądać szkoła, to są spory fundamentalne, które bardzo głęboko dzisiaj dzielą Stany Zjednoczone.
Jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie kwestia społeczna i takiego życia społecznego, bo my też wiemy, że ten mit American Dream już też trochę przeszedł do lamusa.
To prawda. Widać to, jeśli chodzi o po prostu poziom niezadowolenia dużej części społeczeństwa, jeśli chodzi o poziom życia chociażby. Z tego też powodu chociażby Trump wygrał raz prezydenturę i może ją wygrać po raz kolejny, że mamy bardzo wiele osób, które mają poczucie, że ich poziom życia i poziom życia ich dzieci jest coraz gorszy, że na przykład ich dzieci mają gorsze perspektywy od nich samych, co wynika po części z chociażby procesów globalizacyjnych, z tego, że miejsca pracy często uciekły na inne kontynenty, do krajów chociażby azjatyckich, gdzie zamiast amerykańskiego robotnika można było znaleźć kogoś, kto tę samą pracę wykona znacznie taniej. I mamy też właśnie problemy związane często z przestępczością, z ubóstwem, które też często są powiązane właśnie z tą kwestią imigracji, napięć społecznych wynikających z tego, że Stany Zjednoczone, które przecież jak popatrzymy sobie na historię przez ponad 350 lat tego osadnictwa europejskiego w Ameryce Północnej, no właśnie była to ludność prawie wyłącznie europejska plus ludność czarnoskóra, niewolnicy i później ich potomkowie. Jednak bardzo wyraźnie dominowała ta kultura anglosaska, na początku anglosaska protestancka, potem w ogóle europejska chrześcijańska. Mieliśmy okresy, to też pamiętajmy, że mieliśmy w Ameryce zarówno okresy szerokiego otwierania się na imigrację, jak i okresy zamykania się Ameryki na kilkadziesiąt lat, właśnie po to, żeby jakąś spójność społeczną utrzymać, ale przez ostatnie lat 60 mamy bardzo wyraźne otwarcie się na, i to jest fundamentalna zmiana właśnie na imigrację również pozaeuropejską, najpierw latynoską, później również z Afryki, Azji, z właściwie wszystkich części świata. I dzisiaj już biali chrześcijanie są w Ameryce tak naprawdę mniejszością i poziom tych różnych napięć, bo też często te grupy są niejednorodne, na przykład latynosi są grupą, która bardzo szybko rośnie i która też jest bardzo niejednorodna. Mamy latynosów, którzy się utożsamiają z tą tradycyjną kulturą amerykańską bardzo mocno i mamy takich, którzy ją w znaczącym stopniu albo wręcz całkowitym odrzucają i poziom tych rozmaitych napięć politycznych, religijnych, etnicznych, rasowych i takie zagęszczenie jest niewątpliwie bardzo wysokie.
Sytuacja, która jest w Stanach Zjednoczonych, jest sytuacją bardzo, z jednej strony obrazową, bo możemy patrzeć na Stany Zjednoczone i one obrazują tak naprawdę świat cały, bo widzimy, że te wszystkie problemy gdzieś przenoszą się na poszczególne kontynenty. Słyszymy chociażby o Ameryce Południowej, tam też jest gorąco. Słyszymy o Afryce, gdzie jest gorąco, nie tylko jeżeli chodzi o klimat, tylko również o nastroje społeczne. Jeżeli patrzymy na to, co dzieje się w Europie czy w Azji, i właśnie o to chciałem zapytać, czyli o perspektywy azjatyckie, bo my wiemy, że Ameryka zaczyna powoli ustępować swojego miejsca właśnie Azji, a konkretnie Chinom.
Tak, przenoszenie się ciężaru życia gospodarczego, technologicznego do Azji jest procesem, który postępuje. Natomiast ja bym to ujął w szersze ramy takie historyczne. Mianowicie często się mówi o tym, że to, co się teraz dzieje, czyli powrót tego centrum życia społeczno-gospodarczego, technologicznego do Azji, jest to tak zwane odwrócenie odkryć geograficznych. To znaczy, przed erą kolumbowską, przed tym jak odkryto Amerykę, to Azja była głównym centrum życia gospodarczego globalnego. To 500 lat, w którym żyjemy, w sensie od XVI wieku do dziś, była pewną aberracją historyczną, przynajmniej Azjaci tak o tym mówią, że to był czas kolonizacji białego człowieka. Ludzi tak naprawdę z peryferiów świata, można powiedzieć, jeżeli sobie porównamy, ilu mieszkańców mamy w Europie, a ilu mamy w Azji, no to zobaczymy, że kilkaset milionów Europejczyków przez lata rządziło zdecydowanie większą populacją azjatycką w sposób kolonialny czy półkolonialny.
Chociażby imperium nigdy nie zachodzącego słońca.
Dokładnie. I żyjemy w XXI wieku, kiedy to pierwszy raz od 500 lat to nie Atlantyk jest i relacje transatlantyckie są w centrum zainteresowania geopolitycznego, głównym takim, głównym oceanem światowym, tylko tym oceanem światowym jest Pacyfik, a szerzej można powiedzieć Indo-Pacyfik. To tam koncentruje się całe życie, może nie całe, natomiast dominująca część życia gospodarczego i to ten region rośnie coraz bardziej w siłę. Widzimy to w wielu aspektach, widzimy to w napięciach między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które można powiedzieć, że Donald Trump zmienił amerykańską politykę bardzo mocno. Stany Zjednoczone, wpuszczając Chiny do systemu globalizacji, kierowały się pewnym takim przekonaniem. Po pierwsze, że im chińska klasa średnia i Chińczycy będą bogatsi, to ta część społeczeństwa wymusi na władzach demokratyzację Chin. Czyli Stany Zjednoczone uważały, że wraz z bogaceniem Chin w Chinach nastąpi demokracja. Nic takiego się nie stało. Drugim założeniem było to, że im więcej zagranicznego kapitału i tych powiązań gospodarczych ze światem Chiny będą miały, tym bardziej staną się pewnym odpowiedzialnym współudziałowcem systemu międzynarodowego, że będą współodpowiedzialne za kształtowanie się systemu finansowego, systemu bezpieczeństwa. Była to dość naiwna wiara, jak pokazuje historia, i Donald Trump, dochodząc do władzy w 2015 roku, przestawił wajchę z takiej kooperacji z Chinami, przeszedł w stronę rywalizacji. Rozpoczął od wojny handlowej, nakładając cła na Chiny. Następnie jego następca, czyli Joe Biden, przeniósł tą konfrontację na poziom bardziej technologiczny. I widzimy od kilku lat szereg sankcji technologicznych wymierzonych w Chiny, wymierzonych w rozwój technologiczny Chin, spowodowanych tym, że po prostu Stany Zjednoczone obawiają się utraty tego prymatu technologicznego, a ta sfera rywalizacji technologicznej jest dzisiaj kluczowa dla tego, kto będzie głównym mocarstwem globalnym za lat kilkanaście, kilkadziesiąt ogólnie w przyszłości.
Czyli kiedy patrzymy na tę relację amerykańsko-chińską, to jednak Chiny zaczynają się wysuwać na prowadzenie.
Chyba bym jeszcze tak nie powiedział, że na prowadzenie. Na pewno są to równoważni partnerzy, ale rywale o bardzo podobnym potencjale. No, zależy w jakim aspekcie tutaj będziemy to analizować. Na pewno trend jest taki, że Chiny bardzo szybko doganiają technologicznie całą czołówkę zachodnią, tak, i europejską, i Stany Zjednoczone. Spójrzmy sobie, jakie mamy telefony przykładowo, tak, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, to są wszystko marki chińskie. Spójrzmy sobie na kwestie laptopów, chociażby Lenovo, tak, to jest również, czy Huawei, to są również marki chińskie. Jeżeli sobie spojrzymy na, może jeszcze aspekt samochodów elektrycznych nie w Europie, natomiast jeżeli sobie zobaczymy, skąd są baterie do samochodów elektrycznych, czyli połowa wartości tych samochodów elektrycznych, to też są, to są technologie chińskie. Także widzimy coraz więcej branż technologicznych, które były tradycyjnie szczególnie zdominowane przez korporacje z Zachodu, które obecnie ustępują miejsca bardziej konkurencyjnym firmom z Chin. Także tutaj ten wymiar technologiczny jest bardzo ważny i Stany Zjednoczone i Zachód Europy ze względu na to, że przez kilka wieków były na tej czołówce technologicznej, posiadają jednak pewne zakumulowane wielowiekowo przewagi, natomiast są one sukcesywnie właśnie nadrabiane przez Chiny. A dlaczego są nadrabiane? Ponieważ Zachód sam udostępnił w dużej mierze technologię i dał pewne zasoby do tego, aby Chiny mogły tego doganiania dokonać, ale o tym może za chwilę.
Kiedy patrzymy na tę, że tak powiem, część świata azjatycką, to też widzimy, że tam jest wiele miejsc i wiele przestrzeni, które są napięte i które są konfliktowe. Jakie są realne szanse, powiedzmy, na taki faktyczny konflikt zbrojny? Czy jednak rzeczywiście ten wyścig zbrojeń w cudzysłowie, czyli wyścig technologiczny, wyścig o pewną dominację jednak gospodarczą jest ważniejszy niż wyścig militarny o teren, o ziemię?
Tak, myślę, że no, jeżeli chodzi o te napięte miejsca będące w centrum zainteresowania geopolitycznego, jeżeli chodzi o Pacyfik, no to jest to przede wszystkim Tajwan. Wokół tej wyspy rozgrywa się rywalizacja geopolityczna.
A dlaczego Tajwan jest taki ważny?
Tajwan dla Chin jest ważny po pierwsze z powodów pewnych godnościowych, tożsamościowych. Chińczycy uważają, że Tajwan jest ostatnim terytorium niebędącym zintegrowanym z Chinami. Uważają to za pewną zaszłość kolonialną, zaszłość, pewną nienormalność tego, związaną z tym, że Zachód tutaj dominował i Zachód ustalał pewne stosunki polityczne w Azji Wschodniej. To jest pewna ta kwestia godnościowa, tożsamościowa. Jeżeli zapytamy się Chińczyka, będąc w Chinach, tego często doświadczałem, gdyby ojciec powiedział coś o Tajwanie, to pierwsze, co Chińczyk powie, Tajwan jest częścią Chin. Cokolwiek by się nie powiedziało, to jest po prostu jak mantra powtarzane. Tajwan jest częścią Chin. Także to społeczeństwo sobie nie wyobraża braku zjednoczenia z Tajwanem. Jest również aspekt strategiczny, mianowicie Tajwan leży w tak zwanym pierwszym łańcuchu wysp. Dostęp do portów Tajwanu pozwala Chinom wyjść na otwarty Pacyfik, ponieważ teraz ten pierwszy łańcuch wysp, Chiny są w pewien sposób zamknięte terytorialnie, zamknięte morsko na wyjście na otwarte morze. Już w latach 50. amerykańscy strategowie mówili, że Tajwan to jest niezatapialny lotniskowiec Stanów Zjednoczonych, także Chiny chcą się tego lotniskowca spod swojego nosa pozbyć, integrując go z całością Chińskiej Republiki Ludowej. Z drugiej strony dla Amerykanów jakby przejęcie przez Chiny Tajwanu powoduje, że to, co wspomniałem, tak, to, co dla Chin jest plusem, czyli wyjście na otwarty Pacyfik, dla Stanów Zjednoczonych jest zagrożeniem. A po drugie, przejęcie Tajwanu zagraża zdolnościom Stanów Zjednoczonych do projekcji siły i ochrony sojuszników, czyli Korei Południowej i Japonii, ponieważ no, jeżeli sobie spojrzymy na mapę w sposób naturalny, no, to wynika to z mapy, że po przejęciu Tajwanu przez Chiny mogłyby one w dużej mierze blokować morsko chociażby Koreę Południową. Także jest tutaj ten wymiar zarówno strategiczny, jak i wymiar godnościowy, no i oczywiście w pewien sposób gospodarczy, ponieważ Tajwan jest centrum produkcji półprzewodników, mikrochipów, najważniejszej technologii obecnie, w sensie technologii niezbędnej do implementacji we wszystkim, co nas otacza, w telefonach, w rakietach, w samochodach, we wszystkim są mikrochipy, w których Tajwan jest liderem produkcji i tutaj te zasoby technologiczne również odgrywają pewną rolę w kalkulacjach strategicznych obu stron.
Stany Zjednoczone i Chiny, trzecim potężnym graczem, który pomimo swoich różnych wybryków, tak możemy powiedzieć kolokwialnie, cały czas jest mocnym graczem na arenie, chyba jest Rosja.
No, Rosja na pewno ma wiele zasobów, które pozwalają jej pewną pozycję utrzymać, chociażby broń atomowa, ropa, ale też myślę obecność wojskowa w wielu krajach. chociażby pozycję, jaką różnego rodzaju koneksje, pozycja, którą Rosja sobie wypracowała w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie, czy przede wszystkim w tym obszarze swojego dawnego imperium, czyli w Azji Centralnej, czy na Kaukazie. Jakkolwiek oczywiście Rosja w tej chwili bardzo mocno zaangażowana oczywiście w konflikt na Ukrainie, odkąd Ukrainę zaatakowała, przestawiła swoją gospodarkę na tryby wojenne i widzimy, że myślę to, co jest pewną przewagą Rosji nad, paradoksalnie może, nad chociażby Stanami Zjednoczonymi, chociaż oczywiście Stany Zjednoczone są wielokrotnie potężniejsze niż Rosja, ale tym, co pozwala Rosji dalej odgrywać istotną rolę, jest to, że po prostu społeczeństwo rosyjskie akceptuje milcząco lub afirmatywnie w znacznej mierze podporządkowanie ich życia chociażby właśnie tym potrzebom wojennym. I to, że cały ten aparat państwowy, przemysłowy, gospodarczy jest zaangażowany w tej chwili w produkcję uzbrojenia. Mamy też coraz więcej osób po prostu wysyłanych na front. I jak widać, społeczeństwo rosyjskie to akceptuje, coś, co dla społeczeństw europejskich czy amerykańskich byłoby trudne do zniesienia. Zresztą obecnie w Stanach Zjednoczonych też trwa bardzo gorący spór na temat polityki zagranicznej, jaka leży w interesie narodowym USA, i to wynika w znacznej mierze właśnie z tego, że Amerykanie mają silną traumę przez te kolejne konflikty zbrojne, w które się angażowali, czy w Iraku, czy w Afganistanie. Wcześniej oczywiście wojna w Wietnamie, która też bardzo mocno się odbiła na społeczeństwie amerykańskim, w kulturze popularnej, jest taką przekazywaną, myślę, na kolejne pokolenia traumą, polegającą na tym, że po prostu sporo żołnierzy amerykańskich zginęło. No,
tak, przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale z drugiej strony te konflikty, o których pan mówi, i właśnie te traumy wojenne sprawiają też paradoksalnie, że Amerykanie mają w sobie coraz, albo inaczej, może mieli, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, ale każdy ten konflikt sprawiał, że Amerykanie coraz bardziej jednoczyli się, łączyli i dostawali takiej energii, która sprawiała, że ten patriotyzm, to poszanowanie właśnie dla Ameryki jako takiej chyba wzrastał. Tak przynajmniej to zostawało, tak przynajmniej było to przekazywane, no powiedzmy, za ocean.
Myślę, że tak było często wtedy, kiedy Amerykanie mieli poczucie sensu tego swojego poświęcenia. Rzeczywiście, na pewno w kontekście II wojny światowej, Amerykanie rzeczywiście wówczas zjednoczyli się w znacznej mierze wokół rządu, wokół armii. Zresztą no, nie było przypadkiem, że najpierw przez rekordowe, aż później tego zakazano, 4 kadencje prezydentem był Franklin Delano Roosevelt, który najpierw przeprowadził New Deal, a potem właśnie wprowadził Amerykę do II wojny światowej, a potem przecież prezydentem był Eisenhower, który był po prostu był bardzo popularnym prezydentem i był po prostu dowódcą wojskowym podczas wojny. Ale później właśnie wraz z wojną w Wietnamie zaczął się taki ciekawy proces i ważny bardzo, myślę, dla Ameryki, w której równolegle do tych przemian migracyjnych, o których wspominałem, do tych przemian demograficznych, do przemian kulturowych związanych z tak zwaną rewolucją seksualną, które też miały miejsce w latach 60. i 70., doszedł ten aspekt właśnie kontestacji takiej moralnej słuszności tego zaangażowania wojskowego, politycznego Stanów Zjednoczonych w świecie, właśnie wraz z wojną w Wietnamie, która początkowo była bardzo popularna w imię właśnie walki z komunizmem i obrony wolnych społeczeństw, wolnych narodów przed czerwonym zagrożeniem. O tyle w tym wypadku, kiedy ta wojna się ciągnęła bardzo długo i Amerykanie w końcu no po prostu ją przegrali, no to doprowadziło do daleko idącej kontestacji przez sporą część społeczeństwa, ale również tych twórców kultury, polityków, zwłaszcza lewicowych, którzy bardzo mocno atakowali, że właśnie to nie jest tak, że Ameryka jest takim force for good, jak to mówili, taką siłą na rzecz dobra, tylko przeciwnie, jest kimś, kto w opresyjny sposób tutaj prześladuje te ludy kolonialne. I trochę to wróciło przy okazji wojny w Iraku, która początkowo, czy interwencja w Iraku, czy interwencja w Afganistanie w związku z 11 września przede wszystkim, który był absolutnym szokiem dla Amerykanów, Stanów. Wówczas społeczeństwo od razu zjednoczyło się wokół prezydenta George'a W. Busha, chociaż był jakby absolutnie minimalnie wygrany. Tak, on dosłownie o 530 głosów w stanie Floryda został wybrany tym prezydentem i wywoływało to ogromne kontrowersje. Było dosłownie 50-50. Tak zjednoczyli się i miał ponad 80% poparcie. Niemniej fakt, że po prostu społeczeństwo później zatraciło po kilku latach poczucie, że to poświęcenie Amerykanów miało sens, ponieważ w Afganistanie wojna ciągnęła się 20 lat i w końcu Amerykanie stamtąd się wycofali i w końcu talibowie przejęli władzę, więc to tak naprawdę było takie poczucie, że kurczę, czy to miało jakiś sens. W Iraku też przecież państwo islamskie wróciło i trzeba było je po jednym wycofaniu się trzeba było znowu wchodzić do Iraku. Potem znów mieliśmy niestabilność dużą w Iraku. No, to poczucie sensu się zatraciło i dzisiaj trwa bardzo podobna taka w umysłach amerykańskich społeczeństwie dyskusja, walka o kwestię Ukrainy. Czy to zaangażowanie w militarne amerykańskie po stronie Ukrainy, czy to ma sens? I to dzisiaj bardzo wyraźnie widać, że o ile znów początkowo to zaangażowanie amerykańskie było akceptowane społecznie, bardzo wyraźna większość popierała wysyłkę broni Ukrainie i konfrontację militarną z Rosją, która zaatakowała inny kraj, tak dzisiaj zatracił się ten entuzjazm i coraz więcej Amerykanów mówi, że kurczę, czy to ma sens, czy nie jest tak, że powinniśmy się skupić na własnych problemach, ponieważ tutaj też dochodzi ta kwestia, że wiele osób ma poczucie, że angażujemy się gdzieś tam za granicą i nawet jeżeli robimy coś dobrego dla Ukraińców, Irakijczyków, czy kogokolwiek innego, czy nie jest tak, że powinniśmy najpierw zadbać o siebie. I mamy wiele, zwłaszcza to jest charakterystyczne wśród Amerykanów patriotycznych, chrześcijańskich i tak dalej, że oni mają poczucie, że może rząd się angażuje, żeby robić coś tam w Europie czy na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie ten sam rząd na przykład narzuca im genderyzm w szkołach ich dzieciom albo wpuszcza masowo nielegalnych imigrantów przez granicę. I tracą po prostu totalnie zaufanie do tego rządu i mają poczucie też, że powinien się rząd w pierwszej kolejności zająć nimi samymi, ich własnymi problemami, a potem czynieniem dobra w świecie.
Kiedy patrzymy na te relacje, no bo widzę, że wszystko, co dzieje się na świecie, odnosi się do Stanów Zjednoczonych. Więc trzecim takim kanałem komunikacyjnym, albo takim kanałem relacyjnym, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, jest Bliski Wschód. Bo to jest też miejsce, gdzie, tak jak już pan wspominał, Stany Zjednoczone wielokrotnie interweniowały i teraz chyba też jednak cały czas swoje palce gdzieś tam maczają.
Zdecydowanie tak. Ameryka jest od kilkudziesięciu lat bardzo mocno zaangażowana militarnie, politycznie na Bliskim Wschodzie i oczywiście jest to też kwestia surowców, jest to też kwestia tego, że po prostu Amerykanie czerpią korzyści energetyczne, gospodarcze z tego zaangażowania. Jakkolwiek, tak jak to często jest w przypadku imperiów, pojawiają się w Ameryce pytania właśnie, czy utrzymywanie imperium się opłaca, czy utrzymywanie na przykład swojego wojska w wielu regionach świata, w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji. Z jednej strony no, przyjemnie jest mieć swoje imperium i odgrywać istotną rolę w tych różnych konfliktach i wszędzie mieć wpływ na to, co się dzieje, a z drugiej strony są to też potężne koszty. I wydaje mi się, że dzisiaj istotna część, większa niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, społeczeństwa amerykańskiego zadaje sobie pytanie, czy utrzymanie imperium rzeczywiście im się opłaca. Ale jeśli chodzi specyficznie o Bliski Wschód, no to tutaj wiadomo, że najważniejszym, że państwem, które najmocniej wspierają Stany Zjednoczone, jest Izrael. I to wywołuje ogromne kontrowersje w świecie muzułmańskim, gdzie, jak wiemy, ten konflikt od samego początku, od wznowienia takiego, wraz z ideą syjonizmu, tego osadnictwa żydowskiego w Ziemi Świętej, wywoływało ogromne kontrowersje w świecie muzułmańskim, w świecie wśród Arabów i nie tylko, ponieważ po prostu oni mieli poczucie, że nie, że to jest ich ziemia, ich kraj i ci żydowscy osadnicy tutaj, prawda, ją im odbierają. Z drugiej strony mieliśmy też przecież, mamy też cały czas chrześcijan, którzy są tam i którzy też no nie odgrywają niestety takiej dużej roli w tej wielkiej geopolitycznej szachownicy, ale zawsze warto o nich wspomnieć, żebyśmy pamiętali o tym, że oni też często mają bardzo ciężko i też często są źle traktowani i przez jednych, i przez drugich i często po prostu potrzebują naszego wsparcia, czy naszych modlitw, czy na przykład naszego wsparcia finansowego, politycznego, jakiegokolwiek, jakiego jesteśmy w stanie im udzielić, bo po prostu często są na przykład wywłaszczani ze swoich posiadłości, to brzmi tak dobrze, no siostry zakonne na przykład są wywłaszczane ze swoich domów, czy ze swoich swoich przybytków, w których mieszkają wiele lat, na przykład w Starym Mieście w Jerozolimie. Jeżeli kogoś ten temat interesuje, to warto się tym zainteresować. Ale wracając do Bliskiego Wschodu jako takiego, no to zaangażowanie amerykańskie po stronie Izraela wywołuje rzeczywiście duże kontrowersje i mamy też wyraźne podziały w świecie muzułmańskim między tych, którzy decydują się ostatecznie przyjąć do wiadomości to, że jest Izrael i przechodzą trochę do takiego biznesowego podejścia, że no to trudno tej państwa palestyńskiego nie będzie, po prostu dogadujemy się i robimy interesy z Izraelem, a tymi, którzy przeciwnie, chcą właśnie na twardej postawie antyizraelskiej na przykład zbijać kapitał społeczny, tak jak to na przykład robi państwo Iran, w którym jedną z głównych legitymizacji Islamskiej Republiki jest od wielu dekad, od początku powstania tego państwa właśnie walka z Izraelem i walka z tym, co oni nazywają właśnie żydowską okupacją Ziemi Świętej, czy dla nich Palestyny. No i tutaj te konflikty religijne też oczywiście dzielą świat muzułmański. Mamy sunnitów i szyitów, którzy też rywalizują o to, jakie wyznanie w ramach islamu jest prawdziwe i to się nakłada na konflikty chociażby właśnie między Arabią Saudyjską, której król jest zwierzchnikiem, opiekunem, taki jest jego oficjalny tytuł, dwóch świętych meczetów w Mekce i Medynie, czyli tych związanych po prostu z historią Mahometa, a z drugiej strony mamy właśnie Iran, który jest państwem szyickim, które próbuje szyitów, czyli tę mniejszość religijną w ramach islamu, zbierać wokół siebie. Na to się nakładają oczywiście konflikty o złoża ropy, na to się nakładają konflikty etniczne, na to się nakładają również rywalizacje o kontrolę nad szlakami handlowymi, bo pamiętajmy, że przez Morze Czerwone czy przez Kanał Suezki po prostu przypływa ogromna liczba statków, które transportują mnóstwo dóbr z Azji do Europy. No bo popatrzmy na mapę. Jeżeli nie Kanał Suezki, jeżeli nie Morze Czerwone, to żeby przetransportować coś z Europy do Azji, trzeba by opływać całą Afrykę, tak? I od początku ery odkryć geograficznych to był problem, tak? I wraz potem z budowaniem Kanału Suezkiego ten problem został rozwiązany, ale w związku z tym mamy bardzo ostrą rywalizację też tam militarną. Zdarzają się jak najbardziej, że na przykład poszczególne państwa wręcz ostrzeliwują statki państwa, z którymi są skonfliktowane właśnie w tamtym miejscu, ponieważ po prostu te bogactwa są tak cenne.
Kiedy patrzymy na tę relacyjność, mamy już Bliski Wschód, mamy Rosję, mamy Chiny. Zostają nam jeszcze dwa konkretne kierunki. Z jednej strony Europa, myślę, że do niej przejdziemy, ale zostaje też Ameryka Południowa. Ameryka Południowa, która bardzo często nam ucieka, gdzieś umyka nam Ameryka Południowa jako taki kraj z perspektywy Polski daleki, misyjny. Gdzieś widzimy może obrazki jakichś takich, prawda, Indian biegających jeszcze, przepraszam, w tych takich pierwotnych, powiedzmy, strojach, ale wbrew pozorom Ameryka Południowa to też jest przecież potężny gracz na arenie geopolitycznej.
Tak, jednocześnie położony dość peryferyjnie z perspektywy globalnej geopolityki. Pewno istotny, natomiast jeżeli sobie spojrzymy na globalny układ gospodarczy przede wszystkim, tak, to mamy trzy główne centra rozwoju gospodarczego, technologicznego na świecie. Mamy Stany Zjednoczone, mamy Europę Zachodnią, która relatywnie słabnie, jeżeli chodzi o potencjał technologiczny, no i mamy Azję Wschodnią. Tutaj Chiny, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, tutaj wszystkie te państwa, które też kojarzymy z wysokimi technologiami, więc mimo ich znaczenia geopolitycznego w tych wszystkich państw Ameryki Południowej, no jednak z perspektywy globalnej geopolityki, globalnej gospodarki są to regiony mniej istotne niż Europa, Bliski Wschód czy Azja Wschodnia.
Myślę, że tutaj też widzimy bardzo duże podziały i konflikty. No, chociażby jak popatrzymy sobie na dwa największe kraje Ameryki Południowej, czyli Brazylię i Argentynę, to zwróćmy uwagę, że tam też w ostatnich kilku latach mamy bardzo wyraźne podziały wewnętrzne między, powiedzmy, znów upraszczając, taką opcją prawicową i lewicową. I specyfika latynoamerykańska jest też taka, że często ta opcja prawicowa jest wyraźnie bardziej proamerykańska i też często bardziej wolnorynkowa, a ta lewa strona jest bardziej socjalistyczna i bardziej niechętna Stanom Zjednoczonym. Widzimy, że w Brazylii mieliśmy na zmianę, najpierw mieliśmy 4 lata rządów Jaira Bolsonaro właśnie z takiej prawicy właśnie wolnorynkowej preamerykańskiej, wojskowego, zresztą byłego, często te kręgi prawicowe mają związki z wojskiem. Z drugiej strony mamy teraz Lulę, czyli takiego twardego lewicowca, czy niektórzy by powiedzieli wręcz komunizującego. I podobnie w Argentynie, gdzie to poszło na odwrót. Najpierw rządziła taka twarda lewica, teraz doszedł do władzy taki prawicowy libertarianin Javier Milei, więc te podziały wewnętrzne, które się często też nakładają na podziały majątkowe, ponieważ Ameryka Południowa charakteryzuje się dużym rozwarstwieniem społecznym, dużymi różnicami klasowymi między tymi najbogatszymi i tymi najbiedniejszymi. To też ma duże znaczenie i często też Ameryka Południowa, co z naszego punktu widzenia jest też na pewno interesujące, to jest też obszar takiej rywalizacji trochę religijnej, ponieważ z jednej strony są to kraje historycznie, kulturowo katolickie, ale z drugiej strony mamy tam bardzo aktywne różne wspólnoty protestanckie, które starają się odbijać tych wiernych Kościołowi katolickiemu i to też ma często swoje znaczenie polityczne. Więc Ameryka Południowa no wreszcie jest istotna, dlatego że jest zasobem w znacznej mierze tych ludzi, którzy później napływają do Stanów Zjednoczonych i którzy mają ogromne później znaczenie dla amerykańskiej polityki, bo to właśnie Latynosi są dzisiaj tą grupą, która w znacznej mierze będzie prawdopodobnie w przyszłości rozstrzygać o kierunku politycznym, w jakim będą szły Stany Zjednoczone, zarówno ci, którzy dotrą do Ameryki, ale również ci, którzy będą swoje kraje, takie jak właśnie Argentyna, Brazylia, Chile, w jednym lub drugim kierunku kształtować. Na przykład i w Argentynie, i w Brazylii toczy się właśnie bardzo ostra debata o stosunek do Chin, ponieważ na przykład Argentyna jest dzisiaj w ogromnym stopniu uzależniona od Chin, które po prostu kupują bardzo wiele towarów z Argentyny. Wykupiły w Ameryce Południowej dużą część lokalnego kapitału i po prostu te państwa są często, budzą się z tym, że są od Chin uzależnione. I o to też trwa duży spór, czy bardziej trzymać się Ameryki czy Chin.
Świat, Europa i Polska, geopolityka i jej znaczenie, to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych. Naszymi gośćmi są redaktorzy portalu Nowy Ład, pan Damian Adamus, redaktor naczelny, oraz pan Kasper Kita. Wracamy już za chwileczkę po przerwie.
Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła w smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu, katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka błyskawica w kościele obumarłym tnie, jak czarne noszyce, lęk, który ją ogarnia. Jaskółka siostra burzy, ludzi, w których nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą. Lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka, czarny brylant, rzucony tu przez diabła.
Dziesięć minut po godzinie 22 jest środa 7 lutego 2024 roku. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Świat, Europa i Polska, geopolityka i jej znaczenie. To temat, który podejmujemy z naszymi gośćmi w studio, którymi są redaktorzy portalu Nowy Ład, pan Damian Adamus, redaktor naczelny, i pan Kacper Kita. Rozmawialiśmy o USA, rozmawialiśmy o relacji Stanów Zjednoczonych do różnych części świata, do różnych państw. Pozostał nam nasz kontynent. Pozostała nam Europa, ale tutaj jest, no właśnie, Europa też jest kontynentem, który doświadcza różnego rodzaju trudności w tym dzisiejszym świecie. Boryka się z wieloma problemami, o których też chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Jeszcze trochę czasu nam zostało, nim oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Ale najpierw rzeczywiście obecność Stanów Zjednoczonych, albo ta relacyjność Stanów Zjednoczonych i Europy, bo ostatnio słyszymy z ust Unii Europejskiej, jeżeli tak możemy powiedzieć, że Unia Europejska ma usta, ale jeżeli z ust jej przedstawicieli, że trzeba te Stany Zjednoczone troszeczkę z Europy wypchnąć.
Tak. Myślę, że to jest taka obustronna trochę relacja. To znaczy część amerykańskich strategów wprost mówi o tym, że Stany Zjednoczone nie mogą być tak mocno obecne w Europie wobec wyzwań, jakie czekają ich na Pacyfiku. Bo musimy zwrócić uwagę na to, że to Chiny są głównym geopolitycznym rywalem Stanów Zjednoczonych i żeby powstrzymywanie Chin jest priorytetem geostrategicznym USA. Mówi się o tym, że Stany Zjednoczone będą wychodzić powoli z Europy i tak zwane uprawiać offshore balancing, czyli balansowanie spoza linii horyzontu. To znaczy nie będą tutaj bezpośrednio obecni wojskowo, tylko na przykład poprzez swoich sojuszników będą realizowali swoje interesy i przychodzili im z pomocą dopiero w sytuacjach kryzysowych. To będzie duża zmiana, no i Europa musi sama postawić na swoje własne bezpieczeństwo, na wzmocnienie własnego bezpieczeństwa. Nie może wisieć u klamki amerykańskiej, jak tak naprawdę wisiała w dużej mierze przez cały wiek XX, tak? Amerykańska interwencja w I wojnie światowej, amerykańska interwencja podczas II wojny światowej, amerykańska bardzo silna obecność w czasie całej zimnej wojny. Cały XX wiek, można powiedzieć, że tutaj Amerykanie co chwilę przychodzili i ratowali Europę. Europa musi sobie poradzić sama, natomiast widzimy pewne problemy, potężne problemy nawet z tym związane. Mianowicie Unia Europejska jako całość definiuje siebie jako tak zwane mocarstwo normatywne, jako potęgę normatywną, czyli potęgę, która opiera swoją siłę nie na twardych instrumentach prowadzenia polityki jak wojsko czy gospodarka, lecz na miękkich instrumentach, takim soft power. I to jest problem, ponieważ pewne czasy spokojnego środowiska międzynarodowego, kiedy to Stany Zjednoczone, kolokwialnie mówiąc, ustawiały wszystkich po kątach, jak to było od czasów końca zimnej wojny, te czasy bezpowrotnie minęły. Widzimy w wielu częściach świata, że prymat Stanów Zjednoczonych jest podważany. No i Europa, tu widzimy to również w Europie, tak, na wschodzie. Wojna na Ukrainie to jest tak naprawdę testowanie przez Rosję tego, czy wpływy Stanów Zjednoczonych sięgają tak daleko, żeby po prostu włączyć Ukrainę do zachodniej strefy wpływów. Amerykanie chcieli to zrobić, Rosja wywołując wojnę de facto powiedziała takie sprawdzam, pokazując, że nie da włączyć Ukrainy do tego zachodniego systemu bezpieczeństwa. Także Europa i Unia Europejska z tych czasów spokojnych, czasów tej miękkiej siły musi wyposażyć się w narzędzia twarde, narzędzia prowadzenia polityki opartej o zasoby militarne, o siłę wojskowe. Tak, no to jest to jeden aspekt problemów Europy, czyli pewne niedostosowanie instrumentarium politycznego Unii Europejskiej do czasów, w jakich żyjemy, do tego, jakie czynniki będą kluczowe w stosunkach międzynarodowych. Mamy kolejny aspekt, mianowicie technologię. Wspomniałem o pewnym uwiądzie technologicznym Europy. Wspominałem wcześniej właśnie o tych trzech płucach gospodarczych globalnych, czyli Azji Wschodniej, Europie i Stanach Zjednoczonych. Europa przechodzi duży kryzys. Rewolucja przemysłowa związana z sektorem tak zwanym ICT, czyli sektorem całym informatycznym. Europa przespała tą rewolucję. Jeżeli sobie spojrzymy tak, na jakich kanałach w mediach społecznościowych Radio Maryja ma swoje profile, tak? Czy to będzie Twitter, czy to będzie Facebook, nie wiem, czy jest też Instagram. Natomiast są to portale, są to przedsiębiorstwa amerykańskie. Jeżeli sobie zobaczymy, gdzie ludzie oglądają filmy, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, to są wszystko platformy amerykańskie. Gdzie ludzie kupują? Na Amazonie. Wszystko, cały ten dział gospodarki związany z technologiami cyfrowymi jest zdominowany przez Amerykę w Europie. Tak, Europa nie posiada własnych przedsiębiorstw, tylko jest skazana, jest de facto skolonizowana cyfrowo przez Amerykę. Brak posiadania tych gigantów cyfrowych wpływa na kolejną rzecz, czyli posiadanie danych, które są, można powiedzieć, ropą XXI wieku, jak to The Economist swego czasu pisało. Danych o użytkownikach, o tym, co się dzieje w internecie i tak dalej. Po co są te dane? Między innymi do tego, aby trenować algorytmy sztucznej inteligencji. Więc Ameryka jakby zbierając dane o Europejczykach, jest w stanie tworzyć lepsze modele sztucznej inteligencji, dominując w kolejnym dziale gospodarki, a Europa bez tych danych jest w wyścigu o sztuczną inteligencję daleko w tyle. I to widać wyraźnie, ponieważ tutaj tylko Ameryka i Chiny, jeżeli chodzi o globalny wyścig o sztuczną inteligencję, się liczą. Możemy tutaj wymnożyć te sektory. Mówiłem o tych półprzewodnikach, kluczowych mikrochipach. W każdym praktycznie sprzęcie, w każdej nowoczesnej technologii mamy jakieś mikrochipy. Projektowanie, cały łańcuch wartości, projektowanie, produkcja, wszystko jest to skupione albo we wschodniej Azji, Chiny, Tajwan, Korea Południowa, Japonia, albo w Ameryce. Europa ma bardzo mały udział swoich wartości, swoich przedsiębiorstw w tym dziale gospodarki. Spójrzmy na samochody elektryczne, czy samochody motoryzacje. Perła europejskiego przemysłu. Europa nie jest chyba, jest najbardziej znana chyba z samochodów. Największe nadwyżki eksportowe, jakie notuje Europa, to są samochody, motoryzacja oraz przemysł chemiczny. Europa przespała całą rewolucję elektromobilności. Kiedy Niemcy doskonalili te silniki dieslowskie, przekładnie, skrzynie biegów, różne przełożenia, Chińczycy stwierdzili, okej, Europa ma tak duży potencjał, tak zakumulowaną wiedzę przez dekady, że nie jesteśmy w stanie ich wyprzedzić, więc my robimy krok do przodu. Zostawiamy tą technologię i specjalizujemy się w następnej generacji technologii, czyli specjalizujemy się w technologii samochodów elektrycznych. Europa to zupełnie przespała ten trend, przespała również drugi trend związany z motoryzacją, mianowicie związaną z autonomicznymi samochodami. Efekt jest teraz taki, że europejskie koncerny kupują baterie u Chińczyków, a bateria w samochodzie elektrycznym to jest około połowy wartości. Widzimy rosnący eksport chińskich samochodów elektrycznych, które będą niedługo zalewać już Europę. Także Europa słabnie coraz mocniej, tutaj w wymiarze właśnie również technologicznym. Możemy powiedzieć też o imigracji, tak? Czy kwestiach społecznych, pewnej dezintegracji społecznej, która niewątpliwie wpływa na siłę państwa, na zdolność państwa do kształtowania polityki w sposób jakiś taki długofalowy, strategiczny. Problemy z imigracją i pewna dekompozycja wewnętrzna społeczeństw, napięcia z tym związane, eskalują coraz mocniej, powodując, że te państwa europejskie w dużej mierze stają się coraz mocniej niesterowne.
To wszystko sprawia, że Europa, no, papież Franciszek powiedział kiedyś, że Europa jest taką babcią już trochę, która nie dogania tego świata. To już są słowa dodane przeze mnie. Natomiast widzimy, że sama Europa, no, musi się borykać i boryka się teraz z wieloma problemami. Powiedział pan o kwestii migracyjnej, powiedział pan o kwestii tej różnicy kulturowej, która zaczyna coraz mocniej się wewnątrz Europy dziać. Ja chciałbym popatrzeć jeszcze na strukturę Unii Europejskiej. Chciałbym popatrzeć na kwestię chociażby teraz tego kryzysu rolniczego. Mamy sytuację, w której rolnicy w zasadzie w całej Europie zjednoczyli się jak na jedno hasło i pokazują bardzo konkretnie władzom Unii Europejskiej, władzom swoich państw, że nie zgadzają się z ich polityką, że nie zgadzają się z tym, żeby odbierać im wolność, bo to jest tak naprawdę odbieranie wolności, żeby odbierać im pewne działki czy pewne funkcjonowanie z jednej strony. I rodzi się pytanie, czy jest w Europie albo czy jest na świecie jeszcze jakaś grupa społeczna, która mogłaby w taki sposób jak rolnicy zjednoczyć się i powiedzieć basta, my się nie zgadzamy na to. No, nie żyjemy już w czasach chociażby powszechnych fabryk i właśnie klasy robotniczej, która mogłaby się zjednoczyć w proteście, tak jak to chociażby miało miejsce w latach 80., 70. w Polsce.
Tak, jak najbardziej. Myślę, że jedną z przesłanek właśnie tej polityki uderzającej w rolnictwo jest to, żeby tą zwartą, zintegrowaną grupę zdolną do zorganizowanego, społecznego i długotrwałego oporu tutaj w jakiś sposób rozmiękczyć, rozbić i sprawić, aby jeden z tych trybów machiny, można powiedzieć, społecznej, który hamuje pewne zapędy progresywistów, klimatystów, ludzi, którzy są często odrealnieni od rzeczywistości społeczno-gospodarczej. To jest polityka po prostu, żeby tą grupę dokonać jej zaorania, kolokwialnie mówiąc. Także z pewnością jest to jedna z przyczyn prowadzenia takiej polityki. Z drugiej strony widzimy zupełne zideologizowanie tej polityki, tak, pod płaszczykiem celów klimatycznych. Notabene dzisiaj czy wczoraj była kolejna propozycja Komisji Europejskiej o tym, żeby te cele jeszcze zaostrzyć klimatyczne. To też pokazuje jakby dość spory poziom odrealnienia, kiedy mamy szczyt protestów w Europie. Tutaj eurokraci wychodzą zupełnie, zamiast łagodzić tą politykę, jeszcze ją zaostrzają. Także zgubiłem wątek.
Myślę, że to może być z jednej strony kwestia odrealnienia, a z drugiej strony kwestia takiej demonstracji siły, że właśnie oni chcą tych protestujących ludzi trochę...
To nie ulica będzie dyktowała warunki. To
tak, tłoczyć takie poczucie właśnie beznadziei, że mogą sobie protestować, a to bynajmniej na te zasadnicze kierunki polityki europejskiej nie wpłynie.
No ale Pałac Elizejski jednak oborniku robi wrażenie.
To prawda i rzeczywiście...
Czy puste półki w sklepach sieciowych, bo towar nie może dojechać, a nie ma go już, jakby to powiedzieć, w magazynach.
Tak, no to jest myślę kluczowe, że jednym z powodów, dla których te protesty przybrały tak dużą skalę i cieszą się tak dużym poparciem społecznym, co widzimy we wszystkich badaniach w Europie Zachodniej, jest to, że po prostu rolnictwo dotyka w sposób pośredni lub bezpośredni praktycznie całego społeczeństwa, bo wszyscy po prostu musimy coś jeść. I dla nas wszystkich to, co jakby zniszczenie potencjalne europejskiego rolnictwa jest czymś, co w sposób bezpośredni i egzystencjalny dotyka wszystkich Europejczyków. I to niezależnie od tego, jakie mają poglądy, niezależnie od tego, czy chodzą do kościoła, to po prostu jest coś, co uderza ludzi w sposób tak bezpośredni, że widzimy, że nie tylko ludzie, którzy zazwyczaj są zdolni do, czy skłonni do krytyki, kontestacji głównego nurtu polityki europejskiej, są są w stanie dzisiaj poprzeć tych protestujących rolników, bo po prostu to dotyka wszystkich i w sposób egzystencjalny nam po prostu zagraża, ponieważ jeżeli doprowadzimy do tego, że Europa uzależni się, jakby zniszczy własne rolnictwo i uzależni się od produktów importowanych z zagranic, na przykład z Ameryki Południowej, o której mówiliśmy wcześniej. W Polsce najczęściej mówi się o zbożu importowanym z Ukrainy, bo to jest nasz sąsiad i dla nas to jest jakby to bezpośrednio, co się bezpośrednio odbija na polskim rolnictwie, a na przykład dla francuskich rolników, takim oni jako takie bardzo duże zagrożenie postrzegają import właśnie z Ameryki Południowej, ponieważ jest równolegle negocjowana przez Unię Europejską umowa o wolnym handlu z Ameryką Południową. No i to w oczywisty sposób prowadziłoby do tego, że te tańsze, początkowo przynajmniej, produkty z zagranicy wyparłyby produkty rolne europejskie, a w praktyce mogłoby się okazać, że po jakimś czasie, jeżeli już byśmy się całkiem uzależnili, to wcale te ceny już takie tanie by nie były, bo już byśmy nie mieli alternatywy. Poza tym trzeba pamiętać, że jakby stoimy wobec absurdalnej sytuacji, w której Europejczycy swoim rolnikom, swoim producentom narzucają te wszystkie wyśrubowane normy środowiskowe, mimo tego, że Europa odpowiada za ledwie kilka procent emisji CO2 w skali świata, tych zanieczyszczeń. Z drugiej strony mamy kraje właśnie na przykład Ameryki Południowej czy Ukrainę, gdzie tym samym standardom nie są poddawane ich i nie są poddawani ich producenci i oni mają i oni w praktyce by po prostu wypierali, bo też mają po prostu tańszą produkcję, jak nie mają tych norm w oczywisty sposób. Ich produkty też będą często przez to realnie gorszej jakości. Ale w imię jakiejś iluzji moralnej wyższości Europejczycy mogliby swoje rolnictwo zniszczyć. No, narzuca się tutaj, że oprócz tego czynnika ideologicznego czy moralistycznego stoją za tym po prostu konkretne interesy konkretnych koncernów.
Ja bym jeszcze dodał, no właśnie wątek, który zgubiłem, Kasper poruszył, czyli kwestia globalnych emisji i małego udziału Unii Europejskiej, ale tak to jest, jak się popada w dygresję i się zapomina o głównym wątku. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo żywnościowe, mianowicie jeżeli Europa nie będzie w stanie wyżywić swojej populacji, no to będzie skazana na import właśnie zewnętrznych produktów.
Populacji, która jest coraz większa ze względu na migrantów.
Dokładnie. Jak uczy nas pandemia COVID-19, te łańcuchy dostaw globalne nie są tak stabilne, jak się wszystkim wydawało w erze globalizacji. Mówiło się, że Ziemia jest płaska, tak, że geografia nie ma znaczenia, bo towary i tak przecież nie, w sposób niezakłócony docierają. Pandemia pokazała, że tak nie jest, tak? Zamknięte Chiny. Jak nie dostaniemy smartfona czy kolejnego wieszaka na ubrania, to nic się nie stanie. Natomiast jeżeli zabraknie nam chleba, no to mamy już poważne problemy. I widzimy, że też ten można powiedzieć, podważanie prymatów Stanów Zjednoczonych, których to prymat opiera się o kontrolę mórz i oceanów, kluczowych szlaków komunikacyjnych, powoduje to, że podważanie prymatu USA dzieje się również poprzez podważanie swobody żeglugi i bezpiecznego przepływu ładunków towarów. Widzimy to na Morzu Czerwonym, gdzie Houthi bombardują różne statki za pomocą rakiet. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy to Europa uzależniona od czynników zewnętrznych po prostu... Statki przepływające przez Morze Czerwone ze zbożem i z innymi produktami są bombardowane i Europa nie ma co jeść. Także poziom bezpieczeństwo żywnościowe jest podstawowym poziomem bezpieczeństwa elementarnym, kluczowym i nie możemy z tego zrezygnować.
W tej całej układance jeszcze Polska nam pozostała, ale już zegar każe nam zaprosić do naszej rozmowy też naszych radiosłuchaczy. Świat, Europa i Polska, geopolityka i jej znaczenie to temat, który podejmujemy w rozmowach niedokończonych dziś naszymi gośćmi, pan Damian Adamus i pan Kacper Kita, redaktorzy portalu Nowy Ład. te zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Suchego przez twój ocean wznurza się w zieloność i jak łódka brodzi wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzano. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Kermanu. Stójmy jak cicho, słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgli źrenice sokoła. Słyszę, kiedy się moty łysa na trawie, kiedy wąż śliską pierś tyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho, natężam ciekawie, że słyszałbym głos Litwy. Jedźmy, nikt nie woła.
Świat, Europa i Polska, geopolityka i jej znaczenie to temat rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja, który podejmujemy z redaktorami portalu Nowy Ład, panem Damianem Adamusem, przepraszam, i Kacprem Kitom. Odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dodzwonił.
Mówi Leszek. Czy Izrael i organizacje żydowskie nadal stawiają na Stany Zjednoczone, czy już bardziej na Chiny? To moje spostrzeżenia, z Bogiem.
Panie Leszku, bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie i prosimy naszych gości o komentarz.
Myślę, że Izrael i środowiska, organizacje żydowskie starają się tak działać, żeby mieć swoje kontakty wszędzie. Jak popatrzymy sobie na politykę Izraela w ostatnich latach, to bardzo charakterystyczne jest, że oni jednocześnie starają się utrzymać dobre relacje i swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, a przy tym równolegle w maksymalnym stopniu budować relacje z Chinami, utrzymać relacje dobre z Rosją tradycyjne poniekąd i też związane z dużą diasporą Żydów, którzy przyjechali do Izraela z terenów Związku Sowieckiego, a z kolejnej strony budować relacje z tymi wschodzącymi innymi ważnymi państwami, takimi jak chociażby Indie czy Brazylia. Obecny premier Izraela Benjamin Netanyahu widać było, że bardzo na przykład dużo zainwestował w relacje z premierem Indii Narendrą Modim, czy wcześniej z byłym już, co prawda, prezydentem, bo się nie utrzymał zbyt długo u władzy Brazylii, Bolsonaro, o którym wspominałem, i również na poziomie osobistym relacje między ich rodzinami na przykład widać były budowane. I myślę, że to będzie ciekawe bardzo, ponieważ Amerykanom jest to nie w smak. Amerykanie starają się w ostatnim czasie naciskać na Izrael, żeby zwłaszcza wobec Chin nadmiernie tych relacji nie rozwijano, ale widać, że Izrael i środowiska żydowskie wokół Izraela dążą do tego, żeby grać na wielu fortepianach i mieć dobre relacje ze wszystkimi tymi ważnymi mocarstwami, zarówno z Amerykanami, jak i z tymi, którzy dominację amerykańską starają się podważać.
Myślę, że mimo tych wielu fortepianów niewątpliwie jest jeden główny, najważniejszy, czyli ten amerykański. Z prostej przyczyny. Tylko Stany Zjednoczone jako globalne mocarstwo mają zdolność do projekcji siły w tym regionie i są w stanie po prostu wpływać na to środowisko bezpieczeństwa dookoła i ochraniać Izrael. Chiny nie mają obecnie aspiracji do projekcji siły na tak duże odległości. Jeżeli zobaczymy sobie, jaki lotniskowiec był na Morzu Śródziemnym podczas zamieszania w Strefie Gazy, był to oczywiście lotniskowiec amerykański, więc myślę, że tutaj te twarde interesy bezpieczeństwa i konieczność pewnej ochrony Izraela przez Stany Zjednoczone powoduje, że te środowiska żydowskie jednak jako ten główny fortepian zawsze wybiorą Stany Zjednoczone. Oczywiście do momentu, kiedy nie będzie alternatywnych mocarstw, które będą w stanie po prostu projekcję siły w tym regionie uskuteczniać.
Bliższa ciału koszula. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas dozwonił?
Anna z Rzeszowskiego.
Witamy.
Ja chciałam powiedzieć, że właśnie, bo to ci globaliści w ogóle oni kombinują i chcą do ubóstwa narody doprowadzić, tam na cztery części, czyli świat podzielić. A tutaj, jeżeli chodzi o CO2 przecież, to wulkany i oceany wytwarzają więcej w ciągu jednego dnia, niżeli świat w ciągu roku. No to przecież to jest fikcja. W ogóle nie są, nie jest taki prawdziwy źródeł czerpałam. I geopolityka, teraz antykultura, no to tam wszystko było mówione właśnie. Nawet tych profesorów nie dopuszczają do internetu i tak dalej. Nawet grożą więzieniu, nawet więzili niektórych. Także to jest wszystko takie fikcja, oni tak kombinują. Nie wiem, bo oni chcą, i chyba 1% tych globalistów to ma więcej chyba pieniędzy jak cały świat. No to wiadomo, oni chcą, ja nie wiem, ludzkość może doprowadzić do jakiejś nicości, a przecież oni też zginą. Jak myślą, że narody zginą, to im też zginą, bo wiadomo, kto rządzi światem. Oni myślą, że bogami są i będą wszystkim zarządzać, a ludzkość do biedy doprowadzą, może i tak jeszcze gorzej, jak do biedy.
Pani Anno, rozumiemy, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy o słowo komentarza naszych gości.
Tak, jak najbardziej polityka klimatyczna nie może być ukształtowana na przesłankach ideologicznych. Ona powinna być po prostu w sposób racjonalny projektowana. Tak, myślę, że ogólnie racjonalna i roztropna troska o środowisko naturalne jest czymś, co jest bliskie każdemu katolikowi. Natomiast musi być to robione w sposób rozważny, bez szkody dla obywateli, dla ich poziomu majętności. Po prostu w sposób oparty na danych i racjonalnej kalkulacji zysków i kosztów. Obecnie tego nie ma. Obecnie mamy pewne zaczadzenie ideologiczne ideologią klimatyzmu, które nie uwzględnia realiów społeczno-ekonomicznych świata, w którym po prostu ta polityka jest projektowana.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan Damian Adamus. Kolejny telefon odbieram. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Paweł z Trasy dzwoni.
Witamy, panie Pawle.
Mam pytanie, witam serdecznie ojca prowadzącego, witam gości i mam pytanie dotyczące imigracji, która jest w Europie. Panowie mówili o jaki wpływ ogromny imigracja ma na Stany Zjednoczone, natomiast nie było mowy o imigracji na Europę. Wiadomo, imigranci nie asymilują się i czy nie dojdzie do afrykanizacji Europy.
Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, oddajemy głos naszym gościom. My żeśmy ten wątek w pewnym sensie poruszyli w programie telewizyjnym, ale jak najbardziej rozumiemy.
Myślę, że rzeczywiście jest problem taki, że jeżeli importuje się do siebie trzeci świat, to importuje się również problemy trzeciego świata. I to widać zarówno w Ameryce, jak i widać niestety to często w Europie, ponieważ rzeczywiście masowa imigracja spoza Europy, która przy takiej skali nie może być mowy o asymilacji, bo zasymilować można oczywiście rodziny, jednostki, ale nie da się zasymilować całych narodów, nie da się zasymilować milionów ludzi z obcej cywilizacji przesiedlonych z Afryki do Europy, czy z Bliskiego Wschodu do Europy, czy skądkolwiek. To tak po prostu się nie da. I widzimy niestety skutki takiej naiwnej, głupiej, krótkowzrocznej polityki w Europie Zachodniej i niestety podobnie może być w Polsce, jeżeli nie będziemy naciskać na polityków, żeby tego typu błędów nie popełniali, ponieważ musimy mieć świadomość, że mamy z jednej strony presję tych ludzi, którym się wydaje, że sprowadzanie imigrantów będzie dla nich korzystne finansowo, że po prostu sprowadzając sobie, tak jak to było kiedyś we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, że sprowadzając sobie imigrantów z obcych, odległych krajów będą mogli po prostu zastąpić nimi Polaków, bo będą mogli imigrantom mniej zapłacić i będzie to też tańsze niż inwestowanie chociażby z drugiej strony w sprzęt, maszyny, w technologie, które mogłyby te proste prace fizyczne wykonywać. A z drugiej strony mamy oczywiście presję ideologiczną tych ludzi, którym zależy, żeby po prostu europejskie tożsamości europejskich narodów zniszczyć, bo uważają je za coś złego, za coś szkodliwego. I temu musimy się bardzo zdecydowanie w Polsce przeciwstawać, ponieważ doszliśmy do momentu, w którym Polska jest na tyle zasobnym, dostatnim, bogatym krajem, że również znajdą się miliony ludzi potencjalnie chętnych do tego, żeby w Europie, w Polsce się osiedlić, jeżeli będziemy na to pozwalać. No musimy dbać o to, żeby Polska była krajem po prostu, w którym Polacy będą mieli poczucie, że są u siebie, bo rzeczywiście no, ta polityka krótkowzroczna, często wynikająca albo z chciwości, albo z jakichś ideologicznych przekonań doprowadziła po prostu do ogromnych napięć, konfliktów społecznych w Europie Zachodniej i często bynajmniej też nie ma wcale, nie wynikają z niej wcale korzyści gospodarcze, albo jeżeli już te korzyści są dla niewielkiej grupy ludzi, a całość społeczeństwa ponosi bardzo poważne koszty.
No dobrze, ale czego się spodziewać po sformułowaniu przymusowa relokacja?
No to jest, tutaj dotykamy tej kwestii paktu migracyjnego i Unii Europejskiej. No i rzeczywiście jest to pewien paradoks, tak? Jeżeli Europa nie jest w stanie tych setek tysięcy ludzi, którzy chcą się przedostać do Europy w sposób nielegalny, nie jest w stanie ich zatrzymać, zatrzymać tego, żeby oni się do Europy przedostawali. I nie jest w stanie tych, którzy się przedostaną, odesłać, no to relokowanie ich jest w oczywisty sposób no, bezskuteczne, wręcz przeciwskuteczne, ponieważ zachęca tylko kolejnych do tego, żeby próbowali się przedostać. I to rzeczywiście...
Łapanki na ulicach Paryża?
Słucham?
Łapanki na ulicach Paryża? To już znamy z historii.
Myślę, że bardziej łapanki na Morzu Śródziemnym, niemniej no, mechanizm ten sam i jest to w oczywisty sposób paradoks, ponieważ w imię praw człowieka możemy prowadzić do sytuacji, w której no co zrobić z imigrantem, który chciał się dostać do Niemiec, a zostanie przymusowo wysłany na przykład do Bułgarii. No trzeba by go zamknąć w obozie, tak? Czyli w praktyce ci ludzie mogą być w sposób przymusowy w imię tychże praw człowieka, w imię z powodów humanitarnych będą trzymani w obozach. No jest to pewien absurd.
No... Tak to troszeczkę wygląda. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Maksymilian z tej strony.
Witamy.
Chciałbym zapytać się, bo tak no sobie przed chwilą włączyłem radio, bo wsiadłem do samochodu. Mam troszeczkę drogi i o czym tam Państwo rozmawiacie. Ale też tutaj wiadomo, świat jest ważny, ale bardzo mnie boli to, co się dzieje w kraju. Mhm. I tak szybko chcę powiedzieć, żeby się goście może odnieśli do tego, że w Polsce u nas nie ma kontynuacji dobrych takich po prostu zasad, w sensie takim zasad, może nie zasad. Na przykład jak mamy ten, miał być budowany centralny ten port komunikacyjny. Tam już są problemy, że tego nie opłaca się robić, czy w Świnoujściu, prawda, żeby robić też port na te różne kontenery. I nie ma, i która partia by nie wygrała wyborów, to nie chcą tego kontynuować, no bo po co, tak? Czyli nie patrzymy w przyszłość, nie dbamy o Polskę, że to będzie przynosiło zyski. A ładnie któryś z ekonomistów to podsumował, że port komunikacyjny, on by się zwrócił, bodajże powiedział, 5 lat. I tu ja się bardzo dziwię, że nie ma ogólnie jakiegoś sprzeciwu ludzi, którzy się tym zajmują, żeby ten rząd, który no wiadomo teraz jest, żeby ich dociskać, że to musi powstać, bo to jest dobre dla ogółu, dobre dla pokolenia to jest wręcz, że tak powiem, a nie, to się nie opłaca, tak? I wiele rzeczy takich jest, czy nawet, no wiadomo, teraz oni będą, może i sprzedadzą i Lasy Państwowe, i kolej, i Orlen, i to, co przynosi właśnie zysku do budżetu, z którego wszyscy korzystamy, praktycznie każda dziedzina, i to po prostu jest, nie ma tej kontynuacji. I no chciałbym to powiedzieć, bo naprawdę to jest tak, dla mnie smutne to jest, że mam już 50 lat, a wiadomo, młodzież jaka jest, coraz trudniej z tą młodzieżą jest, nie patrzą na to, bo pokazały wybory, w którą stronę oni poszli i to wszystko zmierza w złą stronę. A tutaj niby ci ludzie są dorośli, poważni, którzy są posłami, siedzą, też mają rodziny, bo też mają i są i pewnie dziadkami i babciami, więc nie patrzą nic do przodu, tylko tak to po prostu są moim zdaniem manipulowani od Zachodu, no wiadomo, też możemy być równie dobrze uzależnieni od Niemiec, no bo wiadomo, jakie tam są wpływy, a poza tym no ta cała Unia, co ona wyprawia, co ona chce narzucić i robić z nas niewolników. Dlaczego mamy się czuć niewolnikami w własnym kraju? Ja tego nie rozumiem. I to wiele ludzi tego nie rozumie. Dlaczego po prostu ci rządzący nasi nie myślą, że to społeczeństwo przeżyje w tym samym kraju, w którym oni są? A nie dba się naprawdę o ludzi. Także dziękuję. Przepraszam, bo to jest z innego tematu. Zdaję sobie z tego
to
sprawę.
Jest też temat, to jest też temat, do którego zdążaliśmy. Także bardzo serdecznie, panie Maksymilianie, dziękujemy za poruszenie tego wątku, bo to jest właśnie dobicie do tego portu, do którego żeśmy zmierzali, czyli Polska, kraj w tych wszystkich kontekstach geopolitycznych. No i w takim wypadku proszę o komentarz.
Tak, zdecydowanie zgadzam się z tą diagnozą przedstawioną, mianowicie braku pewnej ciągłości instytucjonalnej w Polsce. Panuje u nas wśród elit politycznych, mam wrażenie, pewne takie partyjniackie myślenie i jest deficyt nad namysłem o dobru wspólnym, o tym, co Polsce służy długofalowo. Widzimy tutaj to właśnie w tej dyskusji o CPK. Tak naprawdę nie ma racjonalnych argumentów, a jeżeli ktoś podnosi takie argumenty, one są trzy sekundy zbijane przez zwolenników tego projektu. Nie ma racjonalnych argumentów za tym, aby CPK tak naprawdę nie powstało. Moim zdaniem Platforma, czy ogólnie opozycja, obecna władza, można powiedzieć teraz, tak, jest trochę zakładnikiem własnego elektoratu, któremu przez miesiące, lata wmawiano, że na łące w Baranowie powstaje jakieś megalomańskie lotnisko, które jest absurdalnym projektem. Natomiast myślę, że duża część tych ludzi po prostu sama w to nie wierzy, tylko robi to dlatego i mówi w taki sposób, ze względu na to, że jest zakładnikami własnego elektoratu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, myślę, że jest takie pewne pęknięcie w polskich elitach. Mianowicie mamy część elit politycznych, które uważają, że Polski nie stać, że Polska taka, to jest taka skadlona mentalność, że Polska jest państwem małym, my nic nie możemy, najlepiej to się rozpłyńmy w tej Unii Europejskiej, nie podejmujmy żadnych projektów, które uderzają w jakieś interesy innych państw Zachodu i budują polską podmiotowość. Ciepła woda w kranie, jak ktoś ma wizję, to niech idzie do lekarza.
Chleba i igrzysk.
Dokładnie, chleba i igrzysk, bez takiego namysłu nad długofalowym rozwojem. To nie są właśnie prawdziwi liderzy polityczni, tylko to są tacy zarządzający. Lider powinien mieć wizję tego, jaką Polska ma być, co chce zrobić, aby do tej wizji, którą ma Polskę, doprowadzić. No a widzimy w części elit politycznych takie właśnie poziom zarządzania i po prostu nie róbmy nic, nie wychylajmy się, bo jeszcze coś się stanie, z Zachodu na nas pokrzyczą i Unia Europejska powie, że to jest niefajne.
Tak, na przykład bardzo charakterystyczne było, jak kilka dni temu przeciwko budowie CPK wypowiedział się szef Ryanaira, czyli no w oczywisty sposób po prostu prezes zagranicznej firmy, której się nie opłaca, żeby Polacy mieli swoje własne duże lotnisko, przyjechał do Polski i opowiadał, że Polacy będą tacy głupi, jak to CPK wybudują. I najgorsze jest to, że znajdzie się zawsze iluś ludzi w Polsce, którzy takiemu zachodniemu panu, który przyjedzie nas poklepać po plecach, przytaknie, że on to na pewno z dobrego serca, nie dlatego, że ma w tym interes. Niemniej wydaje mi się, że jednak w ostatnich kilku dniach, tygodniach widać, że jednak sporo osób, również tych, albo po różnych poglądach, od prawa do lewa, jednak mobilizuje się, żeby jednak ten CPK czy kilka podobnych inwestycji przetrwało mimo zmiany władzy, i myślę, że to po prostu te presje trzeba cały czas konsekwentnie wywierać na osobę decyzyjną, i nie jest to bez szans.
Ad vocem cytat z jednej pani ministry: w dobie kryzysu klimatycznego budowanie CPK nie ma sensu. Myślę, że to mówi samo przez się. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej.
Witamy.
Ja chciałbym tutaj zapytać w dwóch takich kwestiach panów redaktorów. Otóż pierwsza kwestia, ten najazd na Europę, bo trudno to nazwać jakąś planowaną emigracją, jakimś planowanym zaludnianiem. On moim zdaniem ma dwa zadania. Pierwsze to jest rozbicie całkowite państw narodowych, bo to jest najłatwiej zrobić, wprowadzając tak zwany obcy element kulturowo. I drugie zadanie to jest całkowite rozbicie, wykorzenienie Europy chrześcijańskiej, bo wiemy, że ci emigranci są tutaj z różnych kręgów, głównie islamskich. Kolejna bardzo ważna kwestia, o którą też chciałbym zapytać, to czy panowie nie sądzicie, że w tej chwili należałoby zmienić narrację, ponieważ Unia Europejska jako całość, jako twór gospodarczy, ekonomiczny, przestaje się już całkowicie liczyć na świecie. W porównaniu z Chinami, potężną gospodarką Indii, ale również nawet takiej Brazylii, już nie wspomnę tu o Stanach Zjednoczonych czy Australii, tak? To są te wiodące potęgi ekonomiczne, które, jeżeli Unia Europejska się nie opamięta w pewnym momencie, no całkowicie nas prześcigną, zresztą już to zrobiły. I tam się skupi główny rozwój świata, i ten polityczny, i kulturalny, i gospodarczy. To o te rzeczy chciałbym zapytać. Szczęść Boże, i przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać, panie Mieczysławie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy naszych gości o komentarz.
Może ja zajmę się drugim tematem, a Kasprowi zostawię ten pierwszy. Tak, Europa obecnie, co ma do zaoferowania Unia Europejska całościowo, to jest ogromny wspólny rynek. Rynek największy konsumpcyjny na świecie, i za pomocą regulacji jest w stanie wymuszać pewne ustępstwa na mocarstwach w kwestii tego dostępu do rynku. Natomiast to jest taktyka, można powiedzieć, sprzedawania sreber rodowych, tak? My tutaj nie budujemy konkurencyjności, nie budujemy innowacyjności, nie budujemy rozwoju technologicznego, nie na tym opieramy atrakcyjność Europy, tylko na tym, że jest dużo konsumentów, którzy mogą skonsumować dużo produktów dostarczanych z zewnątrz. Także jak najbardziej podzielam tą diagnozę o tym, że Europa technologicznie słabnie. No, przytaczałem te różne statystyki. Z kolejnych ciekawych statystyk, na ponad 1000 tak zwanych jednorożców, czyli start-upów, firm wycenianych na miliard dolarów i więcej, jest ponad 1000 takich firm. Z Europy pochodzi około ponad 50 jedynie na 1000. W pierwszej setce największych tych firm powyżej 1 miliarda dolarów są tylko, jeżeli dobrze pamiętam, trzy czy cztery z Europy. Inny aspekt, który pokazuje pewne problemy technologiczne czy gospodarcze Europy, wiąże się z tym, że europejskie firmy powyżej 1 miliarda dolarów wartości rosną zdecydowanie wolniej niż amerykańskie. Wolniej się nie tylko rozwijają, generują mniejsze obroty, ale zdecydowanie mniej przeznaczają na badania i rozwój, czyli po prostu nie inwestują odpowiednich nadwyżek kapitałowych do tego, żeby swój poziom technologiczny podwyższać. Także no, Europa zupełnie nie ma pomysłu na powrót swojej konkurencyjności, to znaczy na pobudzenie tej konkurencyjności, bo konkurencyjność i innowacje biorą się z rywalizacji. Natomiast jeżeli mamy tak ścisły reżim regulacyjny, jaki jest nałożony w Unii Europejskiej, w naturalny sposób ogranicza te bodźce rywalizacyjne. No i łatwiej jest zakulisowo w sposób lobbyingowy wykaszać konkurencję, kolokwialnie mówiąc, niż w sposób uczciwy rywalizować z innymi firmami po prostu na wolnym rynku swobodnym, gdzie po prostu lepsze pomysły, lepsze technologie wygrywają. Także ja bym tutaj zwrócił uwagę w kwestii tych problemów technologicznych Europy, że to ten gorset regulacyjny Unii Europejskiej jest ogromnym balastem w kwestii rozwoju technologicznego. No i to pokutuje i nie widać, że nie ma autorefleksji w unijnych elitach, a co więcej, no jak widzimy na poziomie polityki klimatycznej, jeszcze bardziej tutaj ten przemysł jest dociskany różnymi regulacjami, które nie mają żadnego związku, czy nie oglądają się zupełnie na rzeczywistość społeczno-gospodarczą w poszczególnych państwach, tylko są ufundowane na pewnych założeniach ideologicznych, nieprzystających do krajobrazu gospodarczego.
Ja, jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, no to cóż, mogę się tylko zgodzić z głosem pana Mieczysława. To jest ogromne, fundamentalne zagrożenie dla Europy i rzeczywiście tutaj w znacznej mierze chodzi o rozbicie państw narodowych, o rozbicie w ogóle narodów jako takich, o narodów opartych na konkretnej tożsamości, konkretnej kulturze, przywiązaniu do konkretnej historii, konkretnych wartości. Chodzi o to, żeby zrobić z nas taką pozbawioną korzeni tożsamości, magmę, która nie będzie w stanie też stawiać oporu, bo nie będzie miała własnej tożsamości, własnej wspólnoty, tylko żebyśmy wszyscy byli takimi pozbawionymi swoich korzeni, zunifikowanymi konsumentami, którzy będą po prostu kupować te same dobra. I rzeczywiście to jest...
Tak myślę, jak żeśmy, przepraszam, rozmawiali podczas poza programem, tak naprawdę rolnicy są przykładem tego, że można się zjednoczyć i Kościół to
tak,
jest
tak,
druga,
tak.
Jeżeli patrzymy z perspektywy instytucji, to jest druga instytucja, która pozwala się ludziom zjednoczyć.
Tak, dokładnie. I chodzi o to, żeby tego typu instytucje, wspólnoty zniszczyć. Tak samo jak chodzi o to, żeby zniszczyć narody, czy żeby zniszczyć rodziny, w ogóle trwałe relacje międzyludzkie, ponieważ człowiek zatomizowany, pozbawiony oparcia w takiej wspólnocie jest po prostu słabszy, nim jest łatwiej kierować. I tutaj imigracja jest tego dobrym przykładem. I myślę, że to jest fundamentalne zagrożenie, egzystencjalne zagrożenie dla Polski w nadchodzących dekadach i musimy bardzo walczyć o to, żeby Polska tym procesom negatywnym, które widzieliśmy w Europie Zachodniej, nie była poddana, bo pamiętajmy, ja się od lat zajmuję Francją i to jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba Polsce powiedzieć. Nigdy nie było momentu, w którym francuskie czy brytyjskie, niemieckie społeczeństwo miałoby jasny wybór. Teraz decydujecie, czy chcecie u siebie osiedlić ileś milionów muzułmanów, czy nie chcecie. To zawsze politycy im mówili, że może, że wcale nie będziemy robić, że wcale nie będzie tak dużo, a potem robili zupełnie co innego. Trzeba cały czas patrzeć na ręce każdej kolejnej władzy i cały czas bardzo jasno mówić, że to jest ogromne zagrożenie.
Bardzo serdecznie dziękuję panowie Damian Adamus i Kacper Kita, redaktorzy naczelni portalu Nowy Ład. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Słuchacz z Centralnej Polski.
Witamy.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i gości tutaj w studiu. I mam tutaj takie pytanie odnośnie tutaj słuchając tych ciągłych takich, jak to są te ataki terrorystyczne w Europie Zachodniej ze strony tutaj tych emigrantów. I to przybiera na sile, jest to tego coraz częściej, coraz więcej. Nawet są, z tego co wiem, enklawy, tak jak w Szwecji, prawda, gdzie są uzbrojeni, prawda, całe tam osiedla tych muzułmanów, gdzie policja nie ma tam praktycznie wstępu. czy to może dojść kiedyś do jakiegoś otwartego konfliktu. Mam na myśli tu jakąś wojnę, czy tam tak jakieś, powiedzmy, bardzo rozruchy, takie, powiedzmy, no coś w rodzaju wojny. I gdyby doszło do czegoś takiego, no jakby to się zakończyło, taka sprawa, nie? Ta w ogóle, ten konflikt między tutaj Europejczykami, a tymi ludźmi, którzy tutaj są napływowi, bo to się nie da z nimi po prostu tutaj asymilować, ani żyć. Wiadomo, że to jest inna kultura, religia i tak dalej, nie? I właśnie jakby to się ten konflikt w ogóle zakończył, który może nas, powiedzmy, czekać za 5 lat, czy za jakiś tam czas, nie?
Rozumiemy.
Jeszcze mam jedno właśnie wniosek, że tutaj Unia Europejska, właśnie kiedy korona był wirus i no, byliśmy uzależnieni tutaj od Chin, odnośnie tu innych szczepionek, maseczek i tak dalej, nie? Prawda, bo to nie mieliśmy tutaj czy leków w Europie, czy powiedzmy w Polsce, byliśmy uzależnieni. No i żadnych wniosków nie zostały to właściwie wyciągnięte. No i dalej się tam brnie w to, żeby dalej się uzależniać w tej chwili od żywności, żeby tutaj wykasować w Europie żywność, żeby to sprowadzać gdzieś tam, powiedzmy, z Ameryki Łacińskiej. To jest w ogóle dla mnie to jest jakiś pomysł niedopuszczalny.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za te pytania. Pozdrawiamy i prosimy o słowa komentarza naszych gości.
Tak, w Europie Zachodniej wrze. Sytuacja społeczna jest bardzo napięta. Jednym z kluczowych składników tego napięcia, tego niepokoju społecznego jest właśnie kwestia imigracji. Jeżeli sobie spojrzymy na wzrost sił uniosceptycznych, tak zwanych narodowo-populistycznych, w każdym niemalże państwie osią sporu, czy jednym z głównych tutaj tematów podnoszonych przez te siły jest kwestia imigracji, więc w tych społeczeństwach już wrze, natomiast Unia Europejska, jak widać, nie ma żadnego racjonalnego pomysłu na zatrzymanie imigracji masowej z Afryki, więc ten kocioł będzie coraz bardziej podgrzewany, jeżeli polityka związana z relokacjami, jeżeli nie zostaną wprowadzone instrumenty twardej ochrony granic, no to możemy za kilkanaście lat dojść do momentu, w którym te narodowo-sceptyczne siły i imigrancko-sceptyczne przejmą władzę. Jednocześnie może właśnie dojść do jakiegoś wybuchu społecznego. Jak on się zakończy? Na pewno krwawo. Na pewno krwawo.
Ale jeżeli patrzymy na niektóre regiony i na niektóre kraje już europejskie, to pytanie, czy krwawy konflikt będzie potrzebny, bo przecież muzułmanie czy imigranci zaczynają, przepraszam za określenie, pokojowo przejmować władzę w niektórych regionach.
To jest rzeczywiście charakterystyczne, że z jednej strony mamy te takie widowiskowe, wielkie na przykład zamachy terrorystyczne, które rzeczywiście może nawet w ostatnich latach mają miejsce trochę rzadziej, jeśli chodzi o takie wielkie wybuchy na stadionach i tak dalej, w których by ginęło od razu kilkadziesiąt osób. Ale mamy cały czas konsekwentny wzrost takiej drobnej, małej, ale konsekwentnej przemocy. Jeżeli na przykład popatrzymy sobie na liczbę ataków z użyciem noża we Francji, w każdym, czy liczbę gwałtów, w każdym kolejnym roku mamy tego więcej i niestety to tylko narasta. No, na przykład niedawno mieliśmy sytuację, w której pod wieżą Eiffla dwoje turystów zostało zaatakowanych nożem przez Irańczyka, teoretycznie Francuza, francuskie obywatelstwo, w praktyce dżihadysta, potomek też muzułmańskich imigrantów, co zresztą charakterystyczne, potomek imigrantów właśnie z Iranu, którzy uciekli przed Islamską Republiką, mieli go wychowywać na świeckiego, postępowego obywatela, w praktyce chłopak w wieku lat kilkunastu wybrał dżihad i potem zaczął próbować zabijać ludzi i nie okazywał później żadnej skruchy. I niestety rzeczywiście takiej drobnej przemocy, która w praktyce kończy się takim separatyzmem społecznym, że właśnie mamy kolejne dzielnice przejmowane przez imigrantów pochodzenia muzułmańskiego. No jest to niestety coś, co się pojawia w kolejnych krajach europejskich i tutaj mamy takie po prostu stopniowe jakby rozkład wspólnoty, w której mamy na terytorium jednego państwa społeczność społeczności, które po prostu żyją obok siebie i realnie nie mają ze sobą wiele wspólnego, bo po prostu ludzie mieszkają w swoich dzielnicach i do innych dzielnic, gdzie kto inny dominuje, starają się nie zaglądać, bo jest to niebezpieczne. I rzeczywiście myślę, że w perspektywie kolejnych lat możemy mieć coraz częściej tego typu zjawiska, z drugiej strony możemy mieć coraz częściej tego typu zamieszki i po prostu przemoc na ulicach, tak jak mieliśmy to chociażby w lipcu we Francji, kiedy mieliśmy przecież przez kilka dni bardzo poważne burdy, plądrowanie sklepów, przemoc między z jednej strony tymi najbardziej zaangażowanymi, radykalnymi grupami, a z drugiej strony policją, służbami. Natomiast też trzeba pamiętać, że cały czas jakby ludzi pochodzenia europejskiego jest ogromna, jest cały czas bardzo wyraźna większość i coraz więcej z nich też się mobilizuje.
Tylko my nie mamy w zwyczaju biegania po ulicach.
To prawda, bierność jest tutaj bardzo niebezpieczna.
Albo kultura.
Kultura też na pewno ma to do siebie, że my mamy, no nasza kultura jest inna, prawda? Nasza kultura, no oparta na chrześcijaństwie, na miłości bliźniego i czasem jest trudno, kiedy ten bliźni nie jest zainteresowany tym pokojowym współżyciem, ale myślę też, że po prostu coraz większa część Europejczyków po prostu widzi, jaka jest sytuacja i będzie bardzo ciekawe na pewno, kiedy to, o czym mówił kolega, kiedy kolejne te partie zaczną dochodzić do władzy. Już mieliśmy we Francji sondaż, według którego Marine Le Pen wygrałaby wybory prezydenckie w drugiej turze z kandydatem Macrona, gdyby oczywiście do tych wyborów jeszcze kilka lat, więc to zobaczymy. Ale jest to możliwe, no i wtedy prawdopodobnie mielibyśmy już rzeczywiście, jeżeli państwo by się otwarcie zaangażowało, chociażby w deportowanie tych imigrantów, którzy są przestępcami, no to moglibyśmy już mieć rzeczywiście poważne starcia z policją, wojskiem i to byłoby na pewno interesujące.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja na końcu się przedstawię. Ja przeproszę z góry słuchaczy. Oni tak jakby się narodzili niedawno. Boże Narodzenie było już, ale słuchajcie, przecież wy wszystko wiecie. Tam u góry oni sobie dadzą radę. Wypatrzcie, co tu na dole się dzieje. I pytania, zabieracie się do tych pytań jak... No, pies do jeża.
No, ale
tak
o co
na
chodzi?
Około. Ja przepraszam z góry, ale naprawdę aż mnie boli. Przecież każdy wie, co mówili o CPK. To o mieszkaniach, o tym. Mówmy tu o tym. Tamto to polityką. To my nie mamy bardzo mały wpływ. My możemy tylko przyklaskiwać im. Ale ja czekam na prąd, na usunięcie awarii 6 dni. Bo oni weekend mają, wie pan?
Mhm.
Nie do ojca mówię, tylko do gości, bo ja się włączyłem niedawno, nie wiem kto jest, ale aż mnie trzęsie, wie? Ja będę tam i w Toruniu, i w Warszawie, i w Gdańsku. No tam mało kto będzie wiedział, ale to będzie głośno o tym. Żeby energia tak i coś robiła, to jest straszne.
Mhm. Czy dowiemy się, kto się do nas dodzwonił?
Proszę?
Czy dowiemy się, kto się do nas dodzwonił?
Tak. Ojciec wie. Mój numer się wyświetlił. No, szkoda, nie chcę się przedstawiać.
Nie mam umiejętności rozpoznawania po numerze.
Nie, po numerze, po głosie. Przepraszam.
Bardzo serdecznie...
Myśmy wcześniej rozmawiali, że się przedstawię, ale już się nie chcę przedstawiać.
Dobrze, w takim wypadku...
Ja mam problemy, ja wszędzie, gdzie chodzę, to
dobrze,
za mną chodzę.
Dobrze, rozumiem. W takim wypadku bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Bardzo nam przykro. Odbiorę kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Chrystus Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, prosimy bardzo. Kto się do nas dodzwonił?
Krzysztof z Polski Północnej.
Witam panie Krzysztofie.
Ja chciałbym zapytać naszych gości takiej sprawie, co sądzą na taki temat. Akurat przypadkowo, około rok temu, spotkałem się z człowiekiem, który przepracował dziesiątki lat i nabył prawa emerytalne w Kanadzie. Pracował w firmie państwowej ogólnokanadyjskiej, potężnej firmie i uczestniczył jako kierownik pewnego działu w procesach naborowych. I tam obowiązywała naczelna zasada – żadnego białego chrześcijanina. Naczelna zasada, która nigdzie nie była zapisana. Zadałem jemu pytanie, czy to jedno z kryteriów naborowych było. Abs- Absolutnie, proszę pana, takie sformułowanie nie mogłoby się gdziekolwiek pojawić, ponieważ kraj kwitnął, kwitł wolnością, tolerancją, pluralizmem i tak dalej. Żadnego białego chrześcijanina. Dlaczego zadzwoniłem? Ponieważ w części telewizyjnej to sformułowanie się pojawiło w ustach jednego z gości, mianowicie w odniesieniu do białych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. No ten obszar może jest bliski Kanadzie, ale co państwo sądzą na temat tego typu praktyk? Ja bym posłuchał sobie na antenie. Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy i prosimy naszych gości o słowo komentarza.
Rzeczywiście tak niestety jest i myślę, że Kanada jest jednym z tych krajów, w których to szaleństwo dotarło najdalej, że ludziom po prostu wmawia się poczucie winy i wmawia się, że oni ze względu czy na to, że są biali, tak jakby to miało jakieś wielkie znaczenie, czy ze względu na to, że są chrześcijanami, czy ze względu na to, że są mężczyznami, czy ze względu na to, że są przywiązani do konkretnych wartości, że to jest jakaś historyczna wina i oni w związku z tym muszą teraz ustąpić miejsca tym rzekomo prześladowanym, biednym mniejszościom. I że jest to pewna taka historyczna sprawiedliwość, żeby białych chrześcijan wypchnąć jak najmocniej z przestrzeni publicznej, żeby ich osłabić. I niestety, żeby ich wmówić im, że oni nie mają prawa przetrwać, że byłoby lepiej, jakby ich nie było, ponieważ biali ludzie kiedyś robili straszne rzeczy, tak jakby to była prawda, że tylko biali ludzie robili niewolnictwo, tak jakby nie było ogromu zbrodni, które w przeszłości ludzie popełniali na całym świecie, we wszystkich cywilizacjach i tak jakby ludzie, którzy Europejczycy, którzy robili złe rzeczy w przeszłości, robili je ze względu na kolor swojej skóry. Jakie ma znaczenie kolor naszej skóry dla naszego życia? No praktycznie żadne. A i tak ludziom się z tego powodu wmawia niestety poczucie winy i po prostu tak się zatruwa relacje również między ludźmi, wmawiając im to, że muszą postrzegać relacje między ludźmi w kategoriach takich właśnie postmarksistowskich, że mamy ofiarę i sprawcę. I biały człowiek to jest zawsze sprawca, a niebiały to jest zawsze ofiara. I szalone jest to, że próbuje się te chore mechanizmy przeklejać również do Polski, gdzie co jest jakby no absurdem, bo no nie mamy w Polsce żadnych mniejszości rasowych, ani żadnej historii kolonialnej. Jest to coś zupełnie problemy przeklejone z drugiego końca świata, ale niestety to samo się na pewno robi wobec chrześcijan. Tak wmawia się ludziom, że katolicy to jest jakaś opresyjna grupa, która prześladowała innych przez wieki i teraz powinna w imię jakiejś historycznej sprawiedliwości oddać pola. I na przykład to, co pan mówił, że na przykład we wszystkich miejscach pracy, że trzeba, czy na stanowiskach decyzyjnych, trzeba jak najmniej mężczyzn białych i chrześcijan, trzeba ich wszystkich, najlepiej jakby ich po prostu nie było. No to jest chore i temu się trzeba przeciwstawiać. No liczy się to, jaki człowiek ma kompetencje, a nie jaki ma kolor skóry, a poza tym my Polacy mamy po prostu prawo do swojego kraju i też, a my jako chrześcijanie no nie mamy się czego wstydzić, przeciwnie. Jesteśmy powołani do tego, żeby Słowo Boże głosić i możemy być dumni z tego, że jesteśmy chrześcijanami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kto się do nas dodzwonił?
Jadwiga z Diecezji Płockiej.
Witamy.
Ja nie tak szeroko globalnie będę mówiła, jak tutaj większość gości, ale ze swojego podwórka. Mój syn ze poprzednich rządów Tuska został wręcz wyrugowany z Polski, bo miał wykształcenie medyczne dosyć wysokie, ale pracy nie miał. Mógł tylko być pomocnikiem. Więc zaoferowali mu Niemcy. Pojechał tam do pracy jako fachowiec z wieloma specjalizacjami, ale nie lekarz, tylko pielęgniarz. Więc jest już tam ponad 10 lat. Mieszka w małej miejscowości, gdzie wręcz ludzie... Zżył się z tą społecznością, nie chcą tych czarnych, starzy Niemcy bardzo go szanują, A ja nie mówię dlatego, że kocham Niemców, bo tu ja mieszkałam w otoczeniu, gdzie byli moja mama, koloniści mordowali Niemców, ale mówię, że przyjęli go miło, przyjęli go dobrze, dali mu pracę, dziecko mu się tam urodziło, z Polką się ożenił i teraz z przestrachem myśli, że przyszedł znowu Tusk i będzie wracał do Polski i będzie zaczynał od zera, a chciałby bardzo powrócić, bo tam nie zarabia aż tyle, żeby się dorobił mieszkania, no po prostu wynajmuje, ale już tam się po prostu tak osadził. No i co? Wraca tu, musi ponownie robić nustryfikację dyplomu, bo ponad 10 lat pracował w Unii, ale poza granicami Polski. I będzie zaczynał od zera, chociaż tam wszystkie swoje umiejętności zdobył i nie będzie tu szanowany jako dobry fachowiec i dobry ten, tylko będzie musiał się z powrotem te wszystkie przechodzić jako wolontariusz i może za następne 5 lat, pomimo że u nas brakuje pielęgniarzy, ludzi fachowych, on będzie tu traktowany no jako przybysz z zagranicy. Więc jest zmuszony tam przebywać w tych Niemczech, bo tu będzie musiał zaczynać od zera. A ma rodzinę już. Ma syna, ma żonę, która już tam pracuje w ośrodku dla uchodźców, bo innej pracy, bo jest wykształcona w tym kierunku. Ale też mam drugie dziecko, które calutki czas pracuje w służbie zdrowia w Polsce. Zdobyła wiele specjalizacji, doszła do swoim fachu, do maksimum. I teraz ona biedna, chciała, to siostra jest tego mojego syna, nie może mu w żaden sposób przebić muru, bo niestety chodzi i żeby nie musiał przechodzić tego, tu miał dyplomy, miał wszystko, wrócić do Polski, zaczynać od nowa.
Pani Jadwigo, rozumiemy, tak, o co chodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, bo też chcemy pozwolić innym radiosłuchaczom, żeby mogli się włączyć w naszą dyskusję. Prosimy naszych gości o słowa komentarza do tejże sytuacji.
Tak, na pewno wielką tragedią całej Polski, całego naszego narodu była ta duża emigracja po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wielu młodych, zdolnych ludzi, tak jak tutaj pani słuchaczki, syn wyjechało do różnych państw Unii Europejskiej. No i między innymi z tego powodu mamy też również taką dużą dziurę demograficzną, która postępuje. 2 miliony młodych Polaków, kobiet w wieku rozrodczym, ludzi, którzy powinni tworzyć polską gospodarkę, którzy tutaj powinni się rozwijać, powinni rozwijać i siebie, i nasze państwo, wzmacnia się nasz naród, no zostało, można powiedzieć, z powodów gospodarczych wygonione na tą emigrację, więc jest to na pewno bardzo duży problem, no i smutna historia. Nie znam się niestety tak szczegółowo na tych różnych rozważaniach związanych z nostryfikacją dyplomów, czy przyjmowaniem pracowników służby zdrowia, natomiast być może jest to jakiś pomysł polityczny, aby taką ścieżkę powrotów ludzi z emigracji w różnych takich fachowych dziedzinach tutaj uprościć, między innymi w medycynie, czy innych dziedzinach, które wymagają wysokich kwalifikacji i są w jakiś taki sposób specyficzne. To być może jest temat do przemyślenia.
Tak, myślę, że zdecydowanie warto się temu przyjrzeć. Dobrze, że pani Jadwiga zwraca uwagę na ten problem, ponieważ tacy zdolni ludzie jak syn pani Jadwigi absolutnie powinni mieć wręcz upraszczane, a nie utrudniane powrót do Polski, pracę tutaj, zwłaszcza w tak ważnych dziedzinach.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Damian Adamus i pan Kasper Kita, redaktorzy portalu Nowy Ład, są gośćmi dziś w Rozmowach Niedokończonych. Odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze Gliwica.
Teraz i zawsze witamy.
Pozdrawiam ojca Wacława.
Witamy.
I szanownych gości. Chciałabym nawiązać do wypowiedzi, do tych homilii, które wygłaszał dawno, dawno temu już święty Jan Paweł II, ojciec święty. Właśnie, nie wiem czy w jednej homilii, ale nawet teraz powtarzające te homilie Radio Maryja była taka też, tymi słowami: przyjdzie nowych ludzi plemię. I to jest chyba taka zapowiedź, jak gdyby na dużo wybiegającą w przyszłość Ojca Świętego, że chyba to rozumiał, że będą takie czasy, będzie taki okres, tych, jeśli chodzi odnośnie tych imigrantów, to Ojciec Święty na pewno miał tą swoją wizję. To są niejako mi to bez przerwy tkwi te słowa. Przyjdzie nowych ludzi w plemię, no i mamy oto efekty tego właśnie zdarzenia tych, to nowe plemię, że tak powiem. Mm-hmm. Ja jestem Jadwiga, więc jest Jasiedlecka. Dziękuję
Bóg zapłać,
bardzo.
Bóg zapłać, pani Jadwigo. Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa. Jeszcze tylko tak ad vocem, to bodajże ksiądz Klimuszko pisał o tym w swoich wizjach, że Europę zniszczą ludzie, którzy przybędą do niej na małych łódkach.
No niestety jest to trudne zagadnienie, z którym się dzisiaj mierzymy i rzeczywiście sporo osób się tego, może nie sporo, ale no byli ludzie, którzy rzeczywiście się tego spodziewali, byli ludzie, którzy przestrzegali przed tym, że będzie to w gruncie rzeczy coś niebezpiecznego dla wszystkich, ponieważ ci ludzie, Afrykańczycy, też często są po prostu instrumentalnie traktowani przez tych przemytników część wielkich korporacji, którzy po prostu ich tu chcą jak takie przedmioty, narzędzia sprowadzić z jednego miejsca na drugie i nie interesują się tym, żeby oni mieli swoje uporządkowane życie, rodziny, bliskich, tożsamość, tylko chcą po prostu wszystkich nas wyrwać z tych korzeni, żebyśmy nie byli jak takie rodziny, żebyśmy nie mieli uporządkowanego życia, tylko żebyśmy byli tak przerzucani to tu, to tam, gdzie akurat komuś się to będzie bogatszemu, bardziej wpływowemu od nas opłacać. I temu się trzeba przeciwstawiać również właśnie z przyczyn moralnych, że człowiek ma prawo do tego, żeby nie emigrować. Człowiek ma prawo do tego, żeby układać sobie przyszłość, mieć rodzinę, bliskich, przyjaciół w swoim własnym kraju, kulturze i uporządkowane, dobre, pełne życie.
No, ja może tą wizję Jana Pawła II przełożę. Być może przyjdzie nowe plemię, tak patrząc optymistycznie, może nowe plemię, to znaczy nowe mentalne plemię, czyli nowe pewne pokolenie Europejczyków, które zrechrystianizuje tą Europę naszą i daj Bóg, że to jednak będzie nowe plemię, o którym Jan Paweł II mówił w homiliach.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Marek mówi z Warszawy.
Witamy panie Marku.
Ja mam pytanie do gości, takie krótkie. Czy Unia Europejska na tą chwilę działa na korzyść narodów, czy na szkodę narodów? Na korzyść gospodarki, czy na szkodę gospodarki? Dziękuję pięknie.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Marku. Pozdrawiamy. Dobrej drogi życzymy, jak słyszymy panu w drodze. Prosimy naszych gości o słowo.
No, to jest pytanie trudne, to znaczy zależy jakich narodów, tak? Polityka Unii Europejskiej jest prowadzona w dużej mierze w interesie konkretnych państw narodowych. Jeżeli sobie zobaczymy na strefę euro, tak, w strefę wspólnej waluty europejskiej, to są państwa, które na tym projekcie wspólnej waluty korzystają, przede wszystkim Niemcy, Holandia, tutaj kraje Beneluxu, no i są państwa, które tracą, Włochy, Francja oraz inne kraje, przede wszystkim południa. Także no, jakby Unię Europejską należy traktować jako pewien mechanizm polityczny, którego celem jest tak naprawdę maksymalizacja korzyści gospodarczych pewnych państw, najważniejszych, przede wszystkim Niemiec, kosztem innych państw. Także czy Unia Europejska się opłaca? Niemcom na pewno się opłaca, Francuzom to zależy. Krajom południa coraz mniej ze względu na wspólną walutę i to, że konkurencyjność gospodarcza jest wysysana z tych gospodarek przez to, że już nie wchodząc w szczegóły, tak, no tutaj jest kwestia większej konkurencyjności niemieckiego eksportu ze względu na ich wyższy poziom produktywności niemieckiej gospodarki. Także no to jest równanie nieoczywiste, gdzie po prostu część państw, zwłaszcza te państwa, które no, są najsilniejsze w Unii Europejskiej, mają największe przełożenie na to, jak kształtowane są kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej, wygrywają, a jest to często realizowane kosztem interesów państw mniejszych, mniej wpływowych, między innymi Polski.
Myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się myśleć o Unii Europejskiej w kategoriach właśnie zysków i strat. Mamy pewne korzyści, mamy pewne koszty związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej i jeżeli chcemy, żeby ta obecność była dla nas jak najbardziej korzystna, to musimy nauczyć polskie społeczeństwo, żeby w takich kategoriach myśleć, bo niestety, jeżeli ogromna większość Polaków myśli kategoriami, że czego by Unia nie zrobiła, to jest zawsze świetne, a niestety tak często jest, bardzo wiele osób tak myśli, że Unia Europejska to jest taka dobra ciocia, która nam zawsze daje pieniądze.
Ważne, co byle być przy Unii.
Dokładnie. No to wtedy nie będziemy w stanie walczyć o to, żeby ta Unia, żeby te koszty ograniczać, a zyski zwiększać, bo też po prostu mechanizm dla polityków będzie prosty. Jeżeli Komisja Europejska będzie im mówić, że czegokolwiek, że jeżeli na cokolwiek się nie zgodzicie, to stracicie poparcie, bo Polacy są tacy prounijni, że zawsze będą przeciwko partii, której się powie, że o nie, skłóca nas z Unią Europejską, to politycy będą się bali i będą właśnie robić wszystko pod dyktando Unii Europejskiej. Na przykład widzimy to na przykładzie rolników, tak, i kolejnych kosztów, jakie polityka unijna na nich nakłada. Myślę, że no, to jest przede wszystkim kwestia tego, że jak to będzie odbierać polskie społeczeństwo i tego, żeby do polskiego społeczeństwa docierać z tym, że ta obecność w Unii Europejskiej wiąże się również z konkretnymi kosztami.
Albo chociażby paktu migracyjnego, gdzie tak. Wystarczyło tylko 5 dni do tego, żeby zmienić całkowicie politykę podejścia naszego kraju do paktu migracyjnego właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kto się do nas dodzwonił? Halo, halo? Coś nam chyba tutaj nie działa. Ja chciałbym wrócić do tej kwestii finansów i do tej kwestii wspólnej waluty, bo my wiemy, że w momencie wprowadzenia wspólnej waluty to też jest przeniesienie środków z Banku Polskiego do Banku Centralnego. Ale do tego jeszcze za chwileczkę odbiorę kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Prosimy radio wyłączyć, wtedy będziemy mogli rozmawiać.
Halo.
To halo, słyszymy się?
Halo.
Tak, czy się słyszymy? Chyba się jednak nie słyszymy, proszę mi wybaczyć, więc już powoli lądując, bo też niestety już taka pora, że musimy kończyć. Kiedy przychodzi kryzys w Europie, a te państwa, które mają wspólną walutę, mają swoje dobra największe złożone w banku centralnym, to tak naprawdę zostają z niczym przecież.
No tak, jakby rezerwy walutowe wchodząc do strefy euro są przekazywane do Europejskiego Banku Centralnego. Natomiast ja myślę, że to w kwestii kryzysu to nie jest najważniejszy aspekt, tak, który powoduje, że właśnie te momenty kryzysowe są z perspektywy wspólnej waluty dla takiej gospodarki jak Polska niekorzystne. Mianowicie, jeżeli jest kryzys gospodarczy, czy gospodarka sobie gorzej radzi, posiadając własną walutę, możemy ją dewaluować, zmniejszać jej wartość względem innych walut, co powoduje, że polscy eksporterzy, ludzie, którzy sprzedają towary konsumpcyjne do innych państw, po prostu ten eksport staje się bardziej konkurencyjny, opłacalny, ponieważ no, w przeliczeniu złotówek na euro no, po prostu ci zewnętrzni odbiorcy, dla nich jest to po prostu tańsze. Także ten mechanizm zarządzania kursem walutowym i możliwości dewaluacji jest tutaj bardzo ważny, czego nie mają państwa w Unii Europejskiej posiadające wspólną walutę, no bo to nie jest politykę monetarną Polski, prowadzi Polski, Narodowy Bank Polski, tak? Politykę monetarną Francji czy Grecji, wszystkich tych państw prowadzi jedna instytucja ulokowana we Frankfurcie. No i jak pokazuje historia, jest bardzo fajna książka Janisa Varoufakisa, byłego ministra gospodarki, finansów, przepraszam, Grecji, który opisuje, jak się ścierał w 2014-15 roku w negocjacjach podczas kryzysu Grecji zadłużeniowego, gdzie rozmawiał z Unią Europejską, z Komisją Europejską, z Europejskim Bankiem Centralnym, z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. No i teoretycznie Europejski Bank Centralny jest niezależny, natomiast on opisuje to tak, że ostateczną decyzję to musiał iść do gabinetu pani Angeli Merkel, która to właśnie tam przeklepywała, także widzimy, kto w takich momentach kryzysowych zarządza tą walutą. Państwo w Europie najsilniejsze, czyli Niemcy, nie jest to żaden kolektywny organizm, czy instytucja Europejskiego Banku Centralnego nie jest niezależna, tylko jest po prostu tą ekspozyturą, przedłużeniem niemieckich interesów w wielu aspektach.
I na zakończenie już, bo musimy kończyć, dwa zdania. Perspektywa kryzysu gospodarczego w roku 2024, która jest rysowana przez niektórych?
Szczerze mówiąc, nie uważam, żeby taki kryzys nadchodził. Widzimy coraz więcej danych również z amerykańskiej gospodarki, które in plus, w sensie względem analiz czy przepowiedni analityków, zdecydowanie wyglądają lepiej, chociażby dane z rynku pracy amerykańskiego. Także ja bym się tutaj nie spodziewał kryzysu, natomiast świat jest obecnie tak skomplikowany, tak wiele jest punktów zapalnych i nieoczywistości, że nigdy nie wiadomo, chociażby kwestia blokady kanału sueskiego, czy tych napięć na Morzu Czerwonym powoduje to, że skokowo rosną koszty transportu między Europą a Azją. To wpływa na inflację w Europie. Także no tutaj tych czynników związanych z niepokojami geopolitycznymi w różnych częściach świata jest na tyle dużo, że niczego nie można wykluczyć i nie można wykluczyć, że no po prostu jakieś arterie kluczowe, komunikacyjne zostaną zablokowane, co sparaliżuje ponownie globalne łańcuchy dostaw, jak to było w czasie COVID-u między innymi.
I jeszcze dwa słowa podsumowania, pan redaktor Kacper Kita.
No, też byłbym sceptyczny. Wydaje mi się, że jeszcze nie w tym roku, jakkolwiek ta niestabilność polityczna na całym świecie prowadzi do tego, że tych czynników, które mogą doprowadzić do nagłego załamania, tak jak było chociażby z pandemią, czy wojna na Ukrainie też przecież odbiła się mocno na gospodarce, tego nigdy nie można wykluczyć. Niemniej nie sądzę, żeby z czynników stricte ekonomicznych taki kryzys miał w tym roku nas dosięgnąć. Prędzej obawiam się na przykład wzrostu cen energii związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Myślę, że to jest coś, co nas w najbliższych miesiącach może mocno dosięgnąć.
A kiedy patrzymy na perspektywę rozwoju Polski, jeżeli mówimy o gospodarce, no to ostatnie dane mówiły, że jesteśmy, że tak powiem, na fali. Natomiast teraz perspektywa pewnych wstrzymań. Mamy przed sobą ustawę budżetową, która mówi o tym, że do czerwca maksymalnie wszelkiego typu tarcze będą utrzymywane, a potem wzrost cen energii pójdzie wręcz astronomicznie w górę.
Tak, no wydaje się, że nowy rząd nie zamierza tutaj dalej zamrażać cen energii. Zobaczymy, jak to wpłynie na poziom konsumpcji przede wszystkim, ale również konkurencyjność przemysłu, tak, w związku z rosnącymi cenami energii. Cóż, no Polska przez te 30 lat rozwijała się rzeczywiście bardzo szybko, natomiast również miejmy świadomość tego, w jakim modelu się rozwijaliśmy, tak zwanym modelu zależnym. To nie Polska była właścicielem kapitału i technologii, to tutaj zachodnie korporacje przychodziły, tak naprawdę mając dobrze wykształconą, tanią siłę roboczą, organizowały pewne procesy produkcyjne, natomiast Polska jest dalej pewnym podwykonawcą i to rodzi naturalne bariery dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Widzimy to w krajach południa Europy, gdzie one doszlusowały do poziomu około 80-90% PKB tych państw średniej unijnej i po prostu się zatrzymały. Dlaczego? No bo po prostu w takim modelu rozwoju zależnego, kiedy to nie Polska tworzy gotowe produkty, to nie polskie przedsiębiorstwa zgarniają główne marże. Ciężko być bogatszym, robiąc śrubki do Mercedesa, ciężko być bogatszym od tego, kto sprzedaje finalnie tego Mercedesa, obrazowo mówiąc. I my jesteśmy tymi producentami tych śrubek i ludźmi, którzy składają te Mercedesy, a Polska obecnie potrzebuje przemodelowania wzrostu w kierunku, czy modelu gospodarczego w kierunku tworzenia własnych innowacyjnych produktów, rozwijania autorskich technologii, tworzenia produktów w oparciu o własne technologie i organizowania łańcuchów wartości w oparciu o polski kapitał, a nie tylko poleganiu na tym, że przyjdzie zachodnia montownia i nam postawi kolejną fabrykę, bo to jest model, w którym za 20-30 lat już nie będziemy mogli się rozwijać, ponieważ koszty pracy w Polsce rosną dość dynamicznie ze względu na wzrost płac i ten kapitał znajdzie sobie inne miejsca, gdzie ulokuje tą produkcję, gdzie będzie po prostu taniej. Także zastanówmy się nad tym i myślmy nad tym, że Polska powinna ten model gospodarczy w sposób, w kierunku takiego bardziej niezależnego zmienić.
A ma kto myśleć, bo mamy cały zastęp młodych, inteligentnych, mądrych ludzi, czego mieliśmy okazję doświadczyć w dzisiejszym programie. Bardzo serdecznie Państwu, Panom dziękuję za udział i Państwu dziękuję za uwagę i również za udział w tak licznych telefonach. Świat, Europa i Polska, geopolityka i jej znaczenie to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi byli redaktorzy portalu Nowy Ład, pan Damian Adamus, redaktor naczelny. Bóg zapłać. Dwa słowa pozdrowienia?
Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam przede wszystkim mamę i całą rodzinę i wszystkich sympatyków i słuchaczy Radia Maryja oraz Nowego Ładu.
I pan Kacper Kita, redaktor portalu oraz analityk polityki międzynarodowej.
Bóg zapłać, dziękuję Ojcu za dobre słowo i również pozdrawiam wszystkich bliskich i wszystkich słuchaczy Radia Maryja, jak również czytelników i słuchaczy Nowego Ładu.
No i małżonkę chyba.
Małżonkę oczywiście również.
Bardzo dziękujemy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.